Drodzy, dzisiaj wzrastamy z oblatami, mówiąc tak bardzo, bardzo szeroko. Konkretnie też za chwilkę się dowiecie, kto z nami jest i o czym będziemy mówili. A tych tematów jest bardzo, bardzo wiele i to dobrze, bo im więcej tematów, tym więcej też okazji do tego, żeby wzrastać. Już teraz zapraszam Was na Facebooka, na fanpage Czasu Wzrastania. Tam pytanie, tam też baner, pod którym możecie pisać, komentować to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam, by pisać SMS-y 536 600 500 536 600 500. I będzie też taki moment, podamy numery telefonów, będziemy czekać na głosy młodych słuchaczy, żeby się tutaj podzielili, żeby nas ubogacili swoją myślą, swoją wypowiedzią. Już mówię, kogo tutaj mamy w naszym studiu. Jest ojciec Dominik Ochlak, oczywiście oblat Maryi Niepokalanej. Witamy cię, ojcze, serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam ojca. No i na początku dziękuję w ogóle za to zaproszenie, za tą możliwość. Fajnie, że możemy tutaj być.
O oblatach myślałem już przynajmniej z 2 lata. Tak jakoś wyszło, że druga osoba, która jest w studiu, mnie trochę bardziej zmobilizowała. Ojcze, jeszcze parę słów o sobie. Czym się ojciec zajmuje jako oblat? Gdzie mieszka? Jakiś staż kapłaństwa?
Jestem duszpasterzem młodzieży w Oblackim Centrum Młodzieży, które znajduje się w takim uroczym miasteczku na Śląsku, w Lublińcu, a właściwie jego leśnej dzielnicy, w Kokotku. No i to miejsce naznaczone jest taką historią no niesamowitego zawierzenia, bo od początku tak to powstawało. Dzisiaj jest to ośrodek, ale cała duża rzeczywistość tego duszpasterstwa, które nazywa się Niniwa, są wspólnoty Niniwy w naszych parafiach, właśnie to centrum w Kokotku, to jest grupa Niniwa Team, czyli najbardziej rozpoznawalna grupa rowerowa z ojcem Tomaszem Maniurą na czele, to jest festiwal życia w Kokotku, to jest wolontariat misyjny i jeszcze inne takie mniejsze dzieła, więc jest co ogarniać i właśnie z Kokotka dzisiaj prosto do Torunia przyjeżdżam. I chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy nas teraz słuchają jadąc nad morze, w góry, może w samochodzie, może w jakiejś innej okoliczności, a może właśnie wręcz przeciwnie, z gór czy z nadmorza wracają do domu po dobrym urlopie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich ludzi dobrej woli.
Dzięki. Ojciec Dominik Ochlak i jest w studiu Edyta Chmielewicz.
Tak.
Odezwij się, to ludzie będą wiedzieć.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, mam na imię Edyta, tak jak już ojciec Grzegorz mnie przedstawił. I jestem studentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A oprócz tego jestem też... cóż, jakby to powiedzieć?
Edzia po prostu była z nami na zeszłorocznej wyprawie pieszej, głównym szlakiem beskidzkim i stąd się znamy.
Tu wzięłam, tak. I stąd się tu wzięłam i jestem też... bardzo, bardzo dziękuję zawsze Panu Bogu za to, że dał mi poznać Niniwę, bo też tak jak ojciec Grzegorz się zbierał do tego, żeby tutaj oblatów zaprosić do radia, tak ja już dużo wcześniej się zbierałam do tego, żeby z Niniwą coś wspólnego mieć. Kiedyś już miałam być na Sylwestra w Kokotku, miałam jechać na wyprawę rowerową, ale tak coś nie wychodziło. W końcu wyszło w zeszłym roku i jestem za to Panu Bogu bardzo wdzięczna.
Bogu dzięki, że tak się udało. No to co, zaraz będzie ojciec Tomasz Maniura z nami. Próbujemy się łączyć z Ukrainą już. Bo
tak
tam,
jest,
tam
ojciec jest... Tomasz Maniura jest w trakcie swojej już 15. wyprawy rowerowej. Tym razem 20 młodych przemierza Ukrainę. Byli już nad Morzem Czarnym, a teraz są w Kijowie. No i mamy nadzieję za chwilę Tomka usłyszeć.
To ojcze, takie wprowadzenie też poproszę na początek. W ogóle Kokotek, skąd to się wzięło? To miejsce, które gdzieś tam się pojawiło na mapie Oblackiej. Mhm. I no i dlaczego tam młodzież akurat gromadzicie?
To pojawiło się z takiego zrządzenia Bożego i pragnienia, ponieważ dwóch młodych oblatów chciało zrobić coś takiego dla młodych, takie miejsce dla młodych. I dostali właśnie krzyż na drogę od przełożonych. Zamieszkali w Kokotku, w takiej miejscowości, gdzie jest 300 parafian, bardzo kochanych. Pozdrawiam wszystkich parafian z Kokotka. I właśnie tak naprawdę siłą wielu ludzi dobrej woli udało się odbudować taki domek jednorodzinny, który był takim pierwszym centrum. A dzisiaj, w wielkim skrócie, dzisiaj po prostu jest taki drugi, większy dom, który kiedyś był, to był hotel, taki komunistyczny hotel, który służył do zjazdów też partyjnych. W 1981 roku to był ośrodek internowania i działy się tam różne rzeczy. Jeśli człowiek może się nawrócić, to słuchajcie, mury, my jesteśmy świadkami tego, że mury też się nawracają, bo jak przejmowaliśmy ten ośrodek, to z takiej sali na dole tam był taki klub, klub nocny i to z tej sali jeszcze rury wywoziliśmy, także dzisiaj tam jest sala Jana Pawła II, więc jest to takie też, to miejsce jest świadectwem i tego, że w tej chwili tam się modli ponad 100 osób, rodziny i młodzi. Także to, tak to w skrócie wielkim jest.
W wielkim skrócie. Czy ojciec Tomasz się zgadza z tym, co współbrat powiedział?
Tak, słyszałem końcówkę, tylko pozdrawiam tutaj z Ukrainy, spod Kijowa, w takiej wiosce śpimy, nocujemy pod namiotami. Słyszałem końcówkę, że jest na dole tam sala Jana Pawła II i to jest prawdą. I tam ludzie się modlą, bo nie mamy jeszcze kaplicy, ale jesteśmy już w trakcie budowania kaplicy świętych młodzianków w tym naszym centrum młodzieżowym. I może się powtórzę, bo nie słyszałem ojca Dominika od początku, ale jedno jest pewne, że dla nas jest to miejsce jest po prostu cudem, dosłownie cudem. Tak jak kiedyś ta starotestamentalna Niniwa się nawróciła, prorogonasz tam nawoływał, to jeśli można tak powiedzieć, trochę tak przenośni, to tamte mury też się nawróciły, prawda? Te mury się nawróciły.
Stąd też Niniwa, sama nazwa.
Tak jest. Odpowiada to na pewno tej rzeczywistości. Myślę, że będziemy do połączenia wracać, czekać na ojca Tomka.
Tak, no granice są widoczne i niewidoczne również w eterze, ale może się uda chociaż trochę myśli przemycić. Ojcze, to wracamy do tego działania z młodzieżą. Dlaczego nie wiem, czy oblaci mają jakiś charyzmat też, żeby młodzieżą się zajmować. Ja kojarzę oblatów z tego, że oni mają do parafii przyjść, rozkręcić parafię, mówiąc kolokwialnie, i zostawić decyzjalnym. Coś takiego było, nie?
Chyba tak.
Gdzieś tam zamyśle założyciela.
Celem, czy takim charyzmatem naszego zgromadzenia jest budować kościół, tak jak ojciec powiedział, być w miejscach, gdzie nawet obecność i szanse na powodzenie są mniejsze niż w innych miejscach. To znaczy, że jeśli nasz założyciel miał dylemat, którą parafię, którą misję wybrać, to wybierał zawsze tę trudniejszą. Jeszcze kilka lat temu, gdy nasi współbracia na Madagaskarze też wybierali nowe misje, nowe placówki, to dokładnie kierowali się tą zasadą. Szli do tych najuboższych, do tych ludzi najbardziej opuszczonych. I to jest charyzmat naszego zgromadzenia. Oczywiście misje, tworzenie kościoła, misje te zagraniczne, ad gentes, ale to święty Eugeniusz ma dużą swoją taką, duży udział, ponieważ też zajmował się młodzieżą. Stworzył stowarzyszenie młodych w Aix-en-Provence we Francji i on właśnie powiedział, że jeśli jesteś z młodymi, to musisz się zdecydować na wszystko, żeby im przekazać to doświadczenie Boga. Myślę właśnie, że ojciec Tomek też mógłby to jakoś potwierdzić. Jeszcze go nie ma.
Ja to myślę, że ojciec Dominik też się decyduje na wszystko, bo tak jak go znam z prawy też, to no nie jest to łatwe takie podążanie przez parę tygodni z plecakiem. W pocie, w upale i też czasem my przysypialiśmy na mszach, to ojciec Dominik nie mógł sobie za bardzo na to pozwolić.
No, ale to akurat wyście mi budowali bardzo, bo w czasie tej ostatniej wędrówki mieliśmy też pięknie śpiewających i to też budowało, to dawało taką mistagogię tej drogi, taką piękne były te śpiewy na trzy głosy nieraz. Ale też tutaj Edyta, która w studiu miała taki ciekawy, to był taki ciekawy moment, jak widziałem, że w pewnym momencie jest kontuzja, że ma, że krwawi stopa. I ja tak patrzę, zerkam na Edytę i mówię: Edzia, cierpisz. A ona mówi: ojcze, za ojczyznę.
Tak.
Były takie to, to budowało, tak to podnosiło na pewno w czasie tej drogi.
To jest to, ta radość. To, co ojciec powiedział przed momentem, trochę takie też redemptorystowskie, bo święty Alfons też w te miejsca, gdzie ubodzy, opuszczeni też przez Kościół, trochę zaniedbane miejsca, tereny przez Kościół, ale tak mi się skojarzyło, że no, czy młodzież dzisiaj nie jest taka trochę zaniedbana? Może Edyty zapytam, jak ty to widzisz, nie wiem, po sobie? No trudno, żeby teraz w Kościół uderzać, czy mówić, ale czy to nie jest takie wyzwanie dla Kościoła, właśnie młodzież? Jak z perspektywy człowieka młodego to wygląda?
Mhm. Po sobie może nie, ponieważ ja gdzieś tam od początku byłam taka, powiedzmy, zaopiekowana w kościele, ale mam, myślę, takie spore doświadczenie obecności, bycia z młodymi ludźmi, takimi młodymi od 14 roku życia, od 13 roku życia do tej 20, powiedzmy, bo też jeżdżę na rekolekcje oazowe. Teraz, przedwczoraj wróciłam też z obozu takiego z chrześcijańskiej szkoły pod Żaglami. Tam też byli młodzi w wieku tam 14, 18, 19 lat i tak, to jest wyzwanie, ponieważ świat bardzo, bardzo wiele daje młodym takiej laicyzacji, no to tak bardzo ogólnie powiedziane, tak, ale kiedy rozmawiam właśnie z młodszymi ode mnie ludźmi o różnych rzeczach, o właśnie kościele, o nauce kościoła, ale też o czystości, no są takie pewne tematy bardzo trudne dla młodych, jak aborcja, eutanazja, wiele jest takich tematów, czy kultura szeroko pojęta, to często te zdania bardzo się różnią i jest taka, nie ma takiej ogólnej prawdy, tak? Bardzo się młodzi gubią w tym wszystkim i dlatego jest, myślę, potrzeba takiej pewnej jasności, takiego odkrywania może wspólnego właśnie wymagań, znaczy właśnie stawiania tych wymagań i odkrywania pewnych rzeczy wspólnie. I to też dają duszpasterstwa, to dają wspólnoty, w ogóle wspólnota jest bardzo ważna i też ja gdzieś tam cały czas to odkrywam, że nawet jak na początku na takim wyjeździe, na rekolekcjach czy na obozie jest trudno, to później jak się te pewne rzeczy trudne przeskoczy, pokona, to piękne jest to doświadczenie wspólnoty i odkrywania razem pewnych rzeczy.
Ale też jeszcze też odpowiadając na ojca pytanie, wydaje mi się, że młodzież jest opuszczona często przez świat dorosłych, przez niezrozumienie tego świata dorosłych, albo przez tylko i wyłącznie pewien taki system mocno sprawdzający, mocno taki przez na przykład serce, które tylko wymaga, wiemy, że to za mało, nie? I dzisiaj w wielu młodych widać takie opuszczenie, też przez decyzje dorosłych, decyzje rodziców na przykład, którzy decydują się w różnych sytuacjach, decydują się na takie życie, które tym dzieciom też nie służy, nie? Dziecko, które ma lat kilkanaście, 17, 18, nie jest w stanie pewnych rzeczy też zrozumieć, przeżyć, jeśli na przykład w rodzinie dzieje się coś złego i nie ma odpowiedniego wsparcia. I wydaje mi się, że wielu dzisiaj młodych faktycznie jest porzuconych. Jest też dlatego zadaniem Kościoła, zadaniem naszego duszpasterstwa, zadaniem wielu takich ewangelizacji, które się w tej chwili dzieją, na przykład na przystanku Jezus, też jest szukanie człowieka. Szukanie człowieka dla Boga. Szukanie człowieka takiego, żeby mógł się znaleźć jakby swoje miejsce w życiu. I wydaje mi się, że te przygody, które proponuje też nasze duszpasterstwo, czy to wyprawy rowerowe, czy piesze, o którym jeszcze będzie mowa, wolontariat i inne formy, są jakąś, odpowiadają na tą potrzebę przynależności, tego, żeby znaleźć swoje miejsce.
I też jeszcze dopowiem, ojcze, że są młodzi opuszczeni, porzuceni przez brak przykładu często przez ten świat dorosłych, że są stawiane pewne wymagania, ale nie ma przykładu idącego z góry, że ktoś wymaga, ale nie jest, ale sam od siebie też nie wymaga. I to jest bardzo trudne do pojęcia, do takiego zaakceptowania dla, nawet dla mnie samej po prostu.
Jasne, potrzeba nam dużo takiej spójności ludzkiej, nie? Mhm.
Dokładnie.
Ja próbuję z ojcem Tomaszem. Nie jest to takie proste.
Ale miejmy nadzieję, że się uda. Wiemy, że ojciec Tomek należy do ludzi wytrwałych, tak, skoro w czasie wypraw dojechał nawet na Syberię, pokonując 8,5 tysiąca kilometrów do miejscowości, gdzie mieszkają potomkowie Polaków, do Wierszyny. Więc myślę, że z Kijowa uda nam się połączyć. A dzisiaj będziemy mieli jeszcze też więcej gości na linii młodych. Chcemy w czasie tej audycji też mówić o doświadczeniu. I dzisiaj będziemy, oddamy też głos młodym, którzy doświadczyli czy wolontariatu misyjnego, czy przeżyli wyprawę rowerową, pieszą. Także jeszcze tak na pewno wielu gości będziemy mieć. To może zapraszamy teraz naszych słuchaczy na taką nietypową piosenkę, która jest hymnem dużego, największego wydarzenia, które jest w Oblackim Centrum Młodzieży, czyli raz do roku. W tym roku będzie to 22 sierpnia. Odbywa się Festiwal Życia. O tym, co to jest, powiemy za chwilę, a tymczasem zapraszamy na ten oficjalny hymn Festiwalu Życia w Kokotku.
Z roku 2018.
Tak jest, z pierwszego festiwalu, który odbył się w Kokotku.
Życia z tego biegu za wielkim złudzeniem, z duchowej pustki, co zabija w nas nieba pragnienie. Bez wiary w to, że na tej wojnie można ocalić siebie. Spragnieni wody żywej, dziś przychodzimy do ciebie. Czy wy wiecie, czy wierzycie, śmierć przegrała wojnę z życiem?
Wody żywej daj nam, Panie, niech popłynie strumieniami, tu i teraz niech się stanie życia cud. W uwielbieniu wznieśmy dłonie, chwała Twoja ponad nami, tu i teraz niech zapłonie ogień twój.
Wirtualnej sieci, w której pomału giniemy. Samotni w wielkim tłumie, gdzie mamy iść, nie wiemy. Bez wiary w to, że świętość jest jeszcze możliwa. Spragnieni wody żywej, co z twego serca wypływa. Wiecie, czy wierzycie, śmierć przegrała wojnę z życiem.
Wody żywej.
świecie śmierć przegrała wojnę z życiem. Wody szybej daj nam, Panie, niech popłynie strumieniami. Tu i teraz niech się stanie życia cud. W uwielbieniu wznieśmy dłonie, chwała Twoja ponad nami. Tu i teraz niech zapłonie ogień Twój.
Utwór Życie, hymn Festiwalu Życia w Kokotku 2018, czyli 3 lata temu. Historia krótka tego festiwalu.
Historia festiwalu jest wręcz przeciwnie, dość długa, bo jego pierwszych kilka czy kilkanaście nawet edycji było w Kodniu nad Bugiem, w naszym sanktuarium, ale tworząc takie miejsce dla młodych, to centrum, to miejsce, które dzisiaj jest w stanie przyjąć tam, myślę, do 170 ludzi, wiedzieliśmy, że chcemy, że potrzebujemy, ojciec Tomek wiedział, że potrzebuje takiego centralnego wydarzenia i na Śląsku udało się przez też wyprawy rowerowe, które już są jakoś rozpoznawalne, wielu młodych w tych wyprawach uczestniczyło, udało się taką właśnie jedność stworzyć, że diecezja śląska, Zagłębia w tym festiwalu uczestniczą. Już od kilku lat spotykamy się raz w miesiącu z duszpasterzami diecezjalnymi właśnie w sprawie tego festiwalu i rzeczywiście to jest dobre, że tworzy się już od kilku lat, jest taka dobra wspólnota właściwie tych spotkań organizacyjnych, ale nie tylko. Myślę, że już ta wspólnota dała też inne dobre owoce, takie relacyjne po prostu. I to pomaga też tworzyć tak duże wydarzenie, które jest właśnie w Kokotku, które będzie w Kokotku teraz od 23 do 29 sierpnia. To jest, ja tak tylko narysuję, słuchajcie, to jest wielki namiot na 1000, na 2000 osób, pod którym codziennie odbywa się modlitwa, jest poranna jutrznia, są zaproszeni goście, sportowcy, muzycy, aktorzy czy dziennikarze, jest msza święta, są spektakle, czy wieczorem koncerty, w ciągu dnia warsztaty, a więc piękne to jest. I ten nasz Kokotek jest taki położony, też jest piękny, położony nad stawem Posmyk, w pięknej takiej scenerii. Ja pochodzę z Iławy, to jest już tam blisko Mazur, a czuję się właśnie w Kokotku, jakbym był na północy. Także tak to jest. No i tak właśnie to miejsce tak jakoś dzięki Bogu rośnie, dzięki Bogu i wielu ludziom. Wielu ludzi się w to angażuje, wielu dobrych ludzi tutaj to miejsce też wspiera, pomaga. Za to im teraz też serdeczne dzięki, jeśli nas słyszycie.
Zaraz wracamy. Ja tylko przypominam, że my jesteśmy na Facebooku ciągle i czekamy na wasze wpisy, na waszą aktywność. Temat audycji tak trochę mi wpadło do głowy, też patrząc na stronę, na Niniwę, w miniaturce życia. Dlaczego? Bo tam chyba w kontekście wypraw, czy pewnych takich aktywności, akcji, które podejmujecie, no, było stwierdzenie, że to jest takie życie w pigułce, zwykle na pielgrzymce, nie wiem, gdzieś
tak
tam.
Tak jest, ojciec Tomek Majora często mówi, że właśnie wyprawy są taką pigułką, miniaturką życia, że w tych wyprawach, bo pierwsze wychodzi, jaki jesteś, i to wychodzi, i ja prowadzę wyprawy piesze, to jest podobnie, wychodzi zawsze ta prawda o człowieku, czy to będzie prawda taka przyjemna, czy człowiek, czy możemy się ucieszyć tym, jacy jesteśmy, czy czy niekoniecznie, to zawsze może być rozwojowe, to jest zawsze dobre, nie? Zawsze dobre. Wydaje się, że w wyprawach rowerowych, które są bardziej wymagające, tak fizycznie, przynajmniej inne partie mięśni wtedy pracują, czy są zmęczone, w tych wyprawach rowerowych wydaje się, że tej wysiłku, adrenaliny i odkrywania może być nawet jeszcze więcej, ale ja świadomie wybrałem te wyprawy piesze. Lubię po prostu chodzić po górach. No i tak to. Kiedyś ojciec Tomek przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, pojechałbyś na te rowery ze mną. A ja mówię: nauczyłbyś się grać na gitarze i śpiewać. I on wtedy przychodzi z gitarą, udaje, że umie grać, no ale nie umie. Także ja stwierdziłem, że będę chodził po górach. A tak na serio to jeszcze po prostu była taka wyprawa na to Santiago i byli chętni właśnie, żeby pojechać rowerami i chętni na wyprawy, na to, żeby przejść pieszo. I tak się zrodziły te wyprawy piesze, że z takiej rozmowy, po prostu wieczornej rozmowy. I to też jest ciekawe, że u nas wiele tych wydarzeń, myślę, że Tomek gdyby mógł powiedzieć, to by to właśnie powiedział, że wiele tych wydarzeń zostało stworzonych przez jakąś potrzebę. To jest, to była to odpowiedź na potrzeby tych ludzi, których mieliśmy których mamy w swoim zasięgu. I to jest też jakieś, to sprawia, że to działa, że ci ludzie właśnie mają jakąś potrzebę, my na to odpowiadamy. To nie są pomysły przy biurku albo z jakiejś mądrej książki. Zresztą nie mamy chyba za dużo mądrych książek.
Zresztą właśnie dlaczego w miniaturce życia? Tak moim zdaniem, bo na wyprawie wszystko się może zdarzyć. Naprawdę. I bardzo człowiek poznaje siebie, też to, jak funkcjonuje, czy potrafi funkcjonować w takiej wspólnocie, w jakiejś tam grupie osób. I czy potrafi też trochę się wyrzec z czegoś na rzecz innych. I to jest takie bardzo piękne. Zresztą widać, jak to się rozrasta wszystko, prawda, ojcze? Że tam, nie wiem, teraz na wyprawę przygotowawczą do Gruzji z Torunia pojechało 8 osób. No, bo ja temu powiedziałam, temu i tak.
Edzia wszystkich wzięła.
nie, tak wyszło w praniu.
Tak sobie słucham tego, co mówicie i tak no się cieszę, bo z jednej strony to są pewne wyzwania, o których mówicie i młodzi lubią dzisiaj wyzwania, stawiają sobie jakieś takie wyzwanie, to muszę zrobić. Tutaj dochodzi ten pierwiastek, to co Edyta mówiła, pierwiastek taki duchowy, pewnego wyrzeczenia. Nie tylko jadę, no żeby się sprawdzić, że spoko, dam radę i będę, nie wiem, pieczątkę zdobędę jakąś, ale ta kwestia duchowa i jakiś wysiłek i nie wiem, pielgrzymka, wyprawa, piesza, no to też jest jakiś taki wysiłek. No, najbardziej to w pielgrzymkach oczywiście widać, ale myślę, że nie tylko. Czy młodzież to pociąga, takie połączenie jednego z drugim, czy oni myślą, kto w takich wyprawach bierze udział, bo to też jest ciekawe dla mnie, czy to są ludzie z duszpasterstw, skąd oni się dowiadują, oprócz tego, że Edytka zachęca jedną trzecią, a to
Edyta zachęca środowisko toruńskie, z czego jesteśmy niezmiernie wdzięczni, za co jesteśmy wdzięczni. Ja mogę, może powiem z takiej obserwacji tych wypraw, które też na początku, będąc mieszkając w Kokotku, obserwowałem te wyprawy rowerowe. One właśnie miały wtedy około 50 nieraz. Na wyprawę przygotowawczą jechało 100 osób. Była taka wyprawa. I są to ludzie różni, właśnie niekoniecznie są to ludzie, którzy może czują trochę taki zew przygody. Są to ci, których pociąga to środowisko, czyli koledzy ich namówili, czy koleżanki. Jest to może ktoś, kto szuka męża albo żony. Kiedyś pojechały takie cztery dziewczyny z Siedlec, które powiedziały wprost, że jadą w poszukiwaniu męża. Wszystkie cztery znalazły męża na Śląsku. Pozdrawiam teraz jakby wszystkie te małżeństwa, jeśli słuchacie. Także są to ludzie, którzy mają chyba różne intencje i powiem nawet tak, niekoniecznie mają jakoś bardzo dużo wiary, ale to nie jest w tym wypadku, w przypadku wypraw, to nie jest takie najważniejsze. Liczy się ta dobra wola i liczy się to, że się jest razem, nie? Wiara też przychodzi z czasem, w miarę jakiejś refleksji, jakiegoś zmagania. Kiedyś na jedną wyprawę rowerową na Syberię pojechał też człowiek, który formalnie wystąpił z kościoła, który się nie deklarował jako wierzący. I co się potem zmieniło? Bym się bardzo cieszył, gdyby nam się udało połączyć jeszcze z ojcem Tomkiem, żebyśmy usłyszeli też kilka jego słów.
Musimy to omodlić.
Tak jeszcze.
Ja tylko przypominam, tak od pytania się troszeczkę rozmowa dalej potoczyła, ale nie chcę też stracić tych chwil, kiedy tu jesteście, żeby was wykorzystać, ale widzów może już niekoniecznie, ale słuchaczy prosimy o to, żeby pisali do nas na fanpage'u Czasu Wzrastania. Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, i tam jest takie pytanie trochę pomocnicze, ale trochę naprowadzające też na to, co się tutaj dzieje, czyli w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? To w kontekście tej miniaturki życia, o której też mówimy tutaj, czyli piszcie w tym temacie, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie. Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, bo pytacie w wiadomościach prywatnych. No właśnie na głównym fanpage'u tam piszcie pod tym banerem z pytaniem. SMS-y już odpalone, 536 600 500. Będziemy powtarzali te kwestie. Numer telefonów też podamy za chwilkę. Mam kilka płyt od Tau. To dla tych, co się odważą zadzwonić. Myślę, że będzie jakiś... On będzie też na Festiwalu Życia.
Tak, będzie w tym roku na spotkaniu na Festiwalu Życia będzie ksiądz Kuba Bartczak i Tau. W takim duecie, no to będzie jakiś taki nowy...
Będzie
nowy
program.
Tego
jeszcze nie było. Jeszcze jakbym ojcze Grzegorzu mogła dopowiedzieć do tego, jak to się dzieje, że młodzi właśnie, jacy młodzi w ogóle jeżdżą na wyprawy, to jest chyba tak, że troszeczkę to się tak samo dzieje, po prostu przychodzi czasem do nas i też potem... Tak jak ojciec Dominik tutaj mówił, że też nie wszyscy są jakoś bardzo z taką wielką wiarą przychodzą na te wyprawy, ale później też chyba w ogóle takiej wiary czy pewnych postaw się uczymy na wyprawach od innych ludzi. Na przykład mieliśmy Kacpra na wyprawie na GSB, który zawsze i wszędzie miał... wystarczającą dla wszystkich członków naszej wspólnoty ilość słodyczy, krakersów, czekolady. Ja mówię, jak on to wszystko dźwiga, po prostu to było dla mnie niesamowite. I teraz, gdziekolwiek ja nie pojadę, to zawsze pamiętam też, żeby wziąć coś, żeby było dla wszystkich. Bo to naprawdę było wtedy, jak się siedzi tak wygodnie przy biurku, tu kawka, herbatka, wszystko jest. A jak się jest na wyprawie... I po prostu idziesz i ledwo żyjesz i modlisz się, żeby już była przerwa, to te 50 minut, i żeby zjeść kawałek czekolady, to naprawdę ten kawałek czekolady często, czy łyk coli, czy Pepsi, to jest wybawieniem i raduje po prostu, więc no, Kacpra też pozdrawiamy, może słucha.
Czyli uczymy się być dobrymi też, takim,
tak,
bezinteresownymi.
Tak, nie? I to w takich bardzo drobnych gestach właśnie, w takich czasem... Ktoś zapytał o coś.
Te drobne gesty mają znaczenie, one rosną w czasie tak też dużego czy krańcowego wyczerpania fizycznego. Te drobne gesty są bardzo takie pomocne, czy wspólnototwórcze, po prostu dają siłę też grupie. To na pewno, to na pewno.
Super. 9:55, już po 22:00. Dla mnie fenomenem, może najpierw przywitamy księdza Marcina Pasia. Witamy serdecznie, proszę księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witamy Cię, Marcinie. No, Bogu dzięki, się udało, widzisz.
Pozdrawiam serdecznie z Medjugorje. Przygotowujemy się do święta młodzieży tutaj właśnie, tak.
Pozazdrościć.
Fajnie.
Prosimy o modlitwę przy okazji już na początku, dobrze? Możemy się tak umówić? Pozwolimy księdzu coś powiedzieć w zamian za modlitwę.
Oczywiście, że tak. Znaczy, mam się teraz na antenie pomodlić, czy w tych dniach.
W tych dniach, tak, jak najbardziej.
Chodzi o to, żebyś o nas pamiętał w tych dniach.
Bardzo, bardzo. Naprawdę omodlamy. Dzisiaj wchodziliśmy na Górę Krzyża, Krzyżowac i z młodzieżą. I to jest, miałem takie poruszenie serca dzisiaj, że jak wielu młodych potrzebuje takiego procesu, przejść trochę jak te wyprawy, o których mówiliście, ale też tego, co robimy razem, czyli Festiwalu Życia, takiego przejścia razem, procesu, w którym ja coś dam z siebie, ale też w tym czasie odkryję coś w sobie, czego nie widziałem wcześniej. No dzięki wierze, nie? No.
proszę księdza, o tym maszerowaniu razem. Chciałbym zapytać, bo też ojca Dominika próbowałem wypytać, ale on mówi, że ksiądz lepiej o tym powie. Dla mnie to jest fenomen Kokotka w ogóle i Festiwalu Życia, że oblaci zakonnicy potrafili skrzyknąć 5 diecezji i 5 diecezji razem, patrząc na zaproszenie choćby na Festiwal Życia, 5 pięknych symboli każdej diecezji jako takie zaproszenie, jako takie świadectwo. Jak to się udało, że wy się, mówiąc kolokwialnie, nie wiem, nie pogryźli?
Halo, czy, halo?
No, słyszymy halo? Się? Halo?
Ojej, przerwało mi?
Nie
halo?
Wiem.
My cię słyszymy, Marcin, my cię słyszymy.
Trudne pytanie zacząłem zadawać. Ojciec Dominik musi niestety na to odpowiedzieć, bo tutaj...
No, ja już troszkę też wspominałem, że ojciec Tomek Maniura też rozmawiał z każdym z też duszpasterzy decyzjalnych, księży biskupów w tym regionie i udało się najpierw dać taką zgodę, uzyskać tę zgodę w tych 5 diecezjach i potem udało się też zrobić pierwszy festiwal. Myślę, że to właśnie jest taka siła wspólnoty, która rośnie, która jest, która nie tworzy, to jest jakiś proces, który tworzy się nie od razu. Potrzeba właśnie do tego lat, też zaufania i tych wspólnych festiwali, które też wzmacniają, na pewno wzmacniają.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zaangażowanie, bo to wiadomo, że każdy chciałby się, nie wiem, wykazać jakoś przed sobą, przed swoim biskupem, ale tutaj z biskupami jest rozmowa, więc biskup przed samym sobą się nie musi wykazywać, więc pytanie, jaki najważniejszy argument jest, żeby robić coś wspólnie, bo chyba tutaj jest klucz.
Najważniejszym argumentem, by robić coś wspólnie, jest właśnie poszukiwanie młodych i wspólnie znaczymy więcej, to znaczy wspólnie, no możemy działać na większą skalę, możemy oddziaływać na większą skalę i to jest główny argument. Wiemy dzisiaj, że dramatycznie właśnie Kościół powinien, może to jest złe słowo dramatycznie, ale powinien włożyć dużo energii właśnie w poszukiwanie młodych, w towarzyszenie młodym na tych różnych, w tych różnych etapach, nie? Także myślę, że siłą tu jest to, że jest taki moment też w historii Kościoła i Kościoła w Polsce, że bardzo potrzebujemy tego, żeby robić to razem.
Słyszymy zakonną stronę teraz księdza diecezji gliwickiej, ksiądz Marcin.
Mnie słychać dobrze.
Słychać dobrze. Jak to się dzieje, że się udaje wspólnie coś zrobić?
Tak, to jest... Ja myślę, że po prostu spotkały się takie z obu stron potrzeba współtworzenia, takiego działania razem i uświadomienia sobie, że w jedności możemy więcej niż osobno. Tak naprawdę, że my siebie nawzajem potrzebujemy w tym takim uczeniu się i właśnie współtworzenia, działania razem. Rzeczywiście jest to ogólnopolski fenomen, bo kiedy ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup diecezji radomskiej, przyjeżdża na festiwal, bo jest odpowiedzialnym przy episkopacie za młodzież, kiedy mówi o tym, to często jest to taki przykład tego, że warto złączyć razem siły. Myślę, że z mojej strony to było tak, że ja też chciałem, zostałem już pasterzem młodzieży 4 lata temu i chciałem coś takiego stworzyć, ale od początku miałem taką świadomość, że robiąc coś razem będzie dużo łatwiej, dużo prościej, ale też, że my się nawzajem będziemy mogli uczyć od siebie. Piękne jest to, że przy okazji tych naszych tego festiwalu, czyli tej roboty duszpasterskiej, też nawiązały się przyjaźnie. Miałem myślę, że taka zażyłość, głębokie relacje. My się też, kiedy się spotykamy na takich spotkaniach przygotowawczych, to robimy to co miesiąc. Zawsze jest nawet modlitwa, jeszcze jakieś słowo, ale też takie współtworzenie tych dzieł, które są i dla nas, jako dla diecezji gliwickiej, Kokotek też stał się takim domem dla młodych, takim miejscem, gdzie ci młodzi potem wracają na rekolekcje, organizują wesela, to jest ostatnio też parę wesel, które było, to właśnie było, bo tam też przy okazji ośrodka Obywatelskiego Centrum Młodzieży jest taka możliwość, że wracają z tego miejsca, że to jest miejsce, w którym coś wielkiego się działo, coś wielkiego powstało, nie? Więc dla mnie osobiście ja też zawdzięczam pewnie tą otwartość na jedność, to, że ruch Focolari jest dla mnie takim miejscem, którym wzrastałem i które dało mi takie ogromne umiłowanie tego, żeby działać razem i współtworzyć, ale myślę też, że ta otwartość nawzajem na siebie i to, że Kokotek jest takim domem też, że ja tam zawsze mogę przyjechać w każdym momencie, być razem, współtworzyć. Tak jak te wyprawy dla młodych są takim miejscem, tak myślę, że dla nas księży naprawdę Obywatelskie Centrum Młodzieży jest takim miejscem, gdzie po prostu możemy być razem, współtworzyć, więc to same korzyści są z tego. Ja się z tego ogromnie cieszę.
Dzięki serdeczne, Marcin, też za twoje słowa z tak dalekiego Medjugorje. Polecamy się też modlitwą, pamiętajcie o nas. Także dzięki ci bardzo i do zobaczenia u nas, nie? Gdzieś tam w Kokotku.
Dzięki bardzo, załatwiłem 400 krzeseł dzisiaj właśnie na festiwalu.
O, super, mamy krzesła na festiwal, super. To je teraz jeszcze przykleimy do sceny tam, nie? W sensie do podłogi.
Cudownie, bardzo się cieszę.
Z Medjugorje.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem w Medjugorje zaniesiemy was jutro na Podbrdo. Dzięki bardzo.
Dziękujemy, to bardzo cenne, bardzo dużo. Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Marcin Paś był z nami z Medjugorja. On jest też diecezjalnym duszpasterzem młodzieży w Gliwicach, czyli diecezji gliwickiej. Zgadza się, tak?
Tak,
czyli
jest.
Z takimi księżmi macie tymi diecezjalnymi współpracę i to jakoś
festiwal.
Wspólnie ogarniacie.
Tak jest.
Są SMS-y, Edytko Dumimacha i Facebook się też zaczyna ruszać, więc... A na pytania odpowiadają chociaż, czy?
Odpowiadają.
Dobrze,
tak. Ala z wyprawy przygotowawczej napisała nam SMS-a o takiej treści. Jest ogromna potrzeba wśród ludzi takiej normalności, bezinteresownej otwartości. Na wyprawie przygotowawczej z Niniwą tym bardziej poczułam to, że świat tak naprawdę to nasze relacje z innymi. Wszystko sprowadza cię do wspólnoty. I tutaj pozdrawia nas serdecznie Ala. Też na Facebooku napisał do nas Kamil Kowalski i odpowiedź działa na pytanie to postawione przez nas, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie. Kamil napisał, że można tak poznać siebie najbardziej, kiedy można komuś bezinteresownie pomóc. No to też już w sumie o tym trochę rozmawialiśmy, nie ojcze, że jak na wyprawach komuś można pomóc. I jeszcze takie pozdrowienia tutaj pod naszym plakatem na Facebooku o tej audycji. Piotr Karpeta napisał, że w małym człowieku można odkryć wielki skarb. To się zgadza. I też, że pozdrawia nas mocno, ściska wakacyjnie.
My też pozdrawiamy gorąco.
Tak, pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze słuchajcie, moi drodzy, co do Festiwalu Życia, bo za chwileczkę przejdziemy do innych tematów, chciałbym tak zaprosić, rozbudzić taki głód w słuchaczach właśnie, żebyście sobie zerknęli nawet na stronę festiwalżycia.pl, zobaczyli, w tym roku będą goście. To też jest ważne, posłuchać właśnie ludzi wiary. Będzie Tomek Samołyk, znany z portali społecznościowych i z tych takich swoich dość trafiających w punkt, wydaje mi się właśnie bardzo pokornych odpowiedzi na wszystkie takie zagadnienia, też apologetyczne i nie tylko. Będzie Tao i ksiądz Kuba Bartczak, będzie zespół Owca, który też prowadzi uwielbienia z ojcem Adamem Szustakiem. Oni będą mieli taki koncert też modlitewny. Będzie też jako taka atrakcja na koniec tego festiwalu, już w sobotę, Golec Orchestra, czyli zespół, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać. Tacy bracia Golcowie z rodzinami i z całym zespołem zagrają dla nas taki piękny koncert, także zapraszamy Was do... Będą też inni mówcy, będzie jedna niespodzianka, ale oczywiście jak to niespodzianka, nie zdradzę jaka.
Nie zdradzę nawet inicjałów.
I będzie też bieg festiwalowicza, co jest ciekawe. Słuchajcie, w Kokotku...
Z biegu są super zdjęcia.
W Kokotku, w naszym ośrodku, ten ośrodek ma taką historię, że właśnie w nim przez szereg lat wcześniej organizowali swoje biegi komandosi z Lublińca. Takie biegi, sztandarowe biegi. Setka komendosa, bieg o nóż komandosa, bieg katorżnika. Takie trzy najbardziej. To gromadziło ludzi z całej Polski. Jeszcze zanim to bieganie stało się takim trochę naszym sportem narodowym i te biegi teraz są wszędzie, to wtedy na pewno były takie to sztandarowe biegi. I właśnie w związku z tym mamy też propozycję dla uczestników festiwalu, żeby pobiegli w takim biegu, który zaczyna się, trzeba wbiec do stawu, potem biec przez wał, taką groblę, przez trzciny, błota, kanały. Jest to takie na pewno dobre doświadczenie takiego właśnie przełamania jakiejś bariery, jakichś granic. Rok temu w tym biegu, dwa lata temu w tym biegu była siostra dominikanka, zrobiła furorę, bo biegła w habicie te 7 kilometrów. W tym roku ten bieg będzie miał takie dwa dystanse, krótszy i dłuższy. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie, bo za chwilę będziemy przechodzić też do kolejnego tematu, kolejnej jakby części tego naszego duszpasterstwa. I jeszcze tylko powiem dwa słowa o haśle tegorocznego festiwalu. Za chwilę też usłyszymy jego hymn, tegoroczny hymn. Hasłem jest słowo wyjdź i dotyczy ono, chodzi o to, że bohaterem każdego festiwalu jest jakaś postać Starego Testamentu. Bohaterem tegorocznego festiwalu jest Abraham, który otrzymał obietnicę, miał wyjść ze swojej ziemi rodzinnej. I to też jest, czyli pierwszego dnia będziemy, pierwszy dzień zatytułowany jest Wyjdź i bądź. Potem wyjdź po więcej, wyjdź i zostaw to, co cię zniewala. Każdy dzień ma jakiś swój temat, ma taki swój też temat formacyjny, a szczegóły te znajdziecie na stronce www.festiwalżycia.pl. I prosiłbym, Ojcze Grzegorzu, żebyśmy teraz zagrali właśnie hymn tegorocznego Festiwalu Życia. Będzie to premiera w Radiu Maryja.
No proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. Ale gramy, a później wracamy do naszej rozmowy. 20 minut po 22.
To?
Zamknięty w czterech ścianach dnia, komfortem karmię swoje serce. Nie wiem, czy ja to jeszcze ja i czy jest szansa na coś więcej. Pełny zasięg to mój tlen i na kanapie mam swój ring. Nie tak wyglądać miał ten sen. Wciąż mogę wstać i skończyć z tym. Wychodzę, jest inne życie. Wychodzę, widok w lustrze to cały mój świat. Moje ego, serce, moje więzienie, mój narkotyk, moje zniewolenie. Miłość płacze u miasta bram. Jakie to miasto dobrze znam. Możesz tu zostać i z bólu wyjść. Ja wychodzę, nie chcę tak żyć. Wychodzę,
wodę odbija. Po co ty się napinasz, ej przestań. Masz jedno życie, po to będę maksa żyć nim. Nasze siła Bogu, misję życie dla bliźnich. Trzeba ogarniać, by za pan nie wyspyk. No i też nie Bóg, siły zajawcze daje pięknie Bóg. Luz na maksa, inspiracja Biblii. Bez takich psy dziabka, mogę tak iść. Trzeba ogarniać, co tam gdzieś później. Życie moment, łaska, z Bogiem jest ludzi. Tu posprawdzaj wiary wędrówkę. Życie to przygoda, kontakt, perspektywę, zobacz i się rusz. Gdy oni lecą w wódkę, z nami idzie Bóg.
To perspektywa.
Wychodzę, odbijam, Bóg, muzyka, klimat. Wypełnią żyć, trzeba iść.
Jak Abraham, jak Abraham.
Wychodzę, jest inne życie. Wychodzę, mam obietnicę. Wychodzę w to, co nieznane. Za Panem, za Panem, za moim Panem. Wychodzę, jest inne życie. Wychodzę, mam obietnicę. Wychodzę w to, co nieznane. Za Panem, za Panem, za moim Panem.
Jak Abraham.
Hymn Wychodzę, Festiwal Życia 2021, czyli premiera za nami.
Tak jest.
A śpiewać będziemy za miesiąc w Kokotku.
Autorem i wykonawcą tego hymnu właśnie jest Magda Anioł i Adam Szewczyk, którzy są z nami od lat i tworzą, aranżują, prowadzą też tą sekcję muzyczną w czasie festiwalu, tworzą też muzykę, piękne aranżacje. Także nie pozostaje nic innego, jak tylko zapraszać na Festiwal Życia do Kokotka, żeby przyjechać. Przyjeżdżajcie nawet na jeden dzień, można na wieczory. To jest zawsze taki piękny czas. To jest takie milion kamyczków, które takich też zadań, które wielu ludzi wykonuje, żeby potem udało się to piękne. To jest właśnie, i widzimy taką jedną rzecz, jeśli chodzi o festiwal, zawsze dostrzegam, że to my się staramy, po ludzku robimy to wszystko jak najlepiej, jak najbardziej też profesjonalnie, oczywiście zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami, wszystko to będzie też na stronach podane, ale i tak widzimy, że to Pan Bóg daje skuteczność, Pan Bóg stawia tę kropkę na D tego naszego działania i to jest też dla mnie takie bardzo osobiście mocne, że festiwal jest jakąś próbą, jest czasem, przed którym jest może i milion zadań, ale widzimy, że ostatecznie to, że to się udaje, to jest to działanie Pana Boga i też właśnie ta obietnica, którą Jemu trzeba zawierzyć, ale potem on sprawia, że to się udaje, no i to jest, za to też jestem wdzięczny na pewno.
A dlaczego na festiwal i po co tam się jeździ w ogóle, po co w tych wydarzeniach się uczestniczy? Za chwilkę się dowiemy od kolejnego naszego gościa. Tylko przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży. Piszemy, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie.
Mamy też kolejne komentarze.
Mamy kolejne, naprawdę?
Tak.
No
tak.
To może szybciutko.
To całkiem
spróbujemy.
Sporo.
O,
dobrze, to szybciutko. Tutaj na przykład Małgorzata napisała do nas, że na pytanie, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie, odpowiedziała, że w tych okolicznościach, których nie jestem w stanie przewidzieć, zazwyczaj są to trudne doświadczenia i że to one najczęściej zdejmują łuski z moich oczu. I dodała też pozdrowienia dla Niniwitów. Dziękujemy bardzo w imieniu wszystkich Niniwitów.
I pozdrawiamy wszystkich Niniwitów.
Tak, i pozdrawiamy wszystkich Niniwitów. Piotr napisał do nas, że podczas spotkań z przyjaciółmi, ze znajomymi poznaje siebie i właśnie miło też spędza czas. I taki dłuższy też komentarz od Tomasza, że najczęściej poznaje siebie w trudnościach, a zwłaszcza w czasie swojej wewnętrznej walki duchowej przeciw pokusom. I też pozdrawia nas serdecznie. Napisał, że tutaj pracuje przy modelach samolotów, więc życzymy mu udanej pracy, dobrej pracy.
I miłego odbioru oczywiście.
Oczywiście.
Możecie dzwonić też. Telefony podam 256, to kierunkowy do Torunia. i później 655 23 55 dla młodych z północy Polski, z tej północnej części do Łodzi włącznie mniej więcej, i 56 655 23 56. Powtórzę, 56 655 23 55 i drugi bardzo podobny z inną tylko końcówką, 56 655 23 56. Młody, to znaczy do 35 roku życia, więc bardzo byśmy prosili, a przypomnę, że dla tych, którzy się tutaj podzielą z nami na antenie swoją refleksją, swoim przeżyciem, są płyty od TAU dla was specjalnie, po niedzieli pewnie będą wysłane, więc czekamy na wasze telefony. Jest Asia, słuchajcie, z nami. Asia Jędrzejczyk z Chorzowa. Witamy cię, Asiu, serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
No witaj, Asia.
Szczęść Boże.
Cześć, Asia. Dobrze cię słyszeć.
Specjalnie, Asiu, cię trochę przytrzymaliśmy, żebyś posłuchała o tym poznawaniu siebie i też nam opowiedziała, bo ty byłaś uczestniczką wyprawy jakiej?
Wyprawy jakiej? Ostatnio to na GSB z Miniwą. Bo
w moim
przypadku akurat tych wypraw było troszkę więcej. Wyprawa z Miniwą to jest wyprawa piesza. W tym wypadku w górach i w tym wypadku z ojcem Dominikiem, z mnóstwem, nie wiem ile tam nas dokładnie w końcu było, około 25 chyba. No fantastycznych ludzi, też takich bardzo dojrzałych, co mnie szczerze mówiąc dosyć zaskoczyło, bardzo różnorodnych, no i co ja więcej mogę powiedzieć, to jest jedna wielka wspaniałość, co się tam wydarzyło. Tak, no, też tak, no co, na wyprawę przyjechałam i wtedy jeszcze na początku cały czas mówiłam, że życie to pasmo niekończących się rozczarowań i jakoś częstotliwość mojego wracania do tego hasła tak stopniowo się zmniejszała i w końcu zostało wyparte to. Ojcu Dominikowi bardzo zależało, żebym tu powiedziała, że wszystko będzie dobrze, tylko nie wiadomo kiedy.
Tak jest i to jest właśnie sztandarowe hasło Asi, że wszystko będzie dobrze, tylko nie wiadomo kiedy. I no właśnie... Powiedz nam, Asia, dlaczego wszystko będzie dobrze, tylko nie wiadomo kiedy.
No, bo takie jest życie, no tak to by trzeba było, tak to by trzeba było zakończyć. Ale tak naprawdę to dlatego, że, no, że jest ta nadzieja, że zawsze będzie, że będzie lepiej i że to jeszcze nie jest koniec i że gdzieś ten trud jakiś, czy już drogi, o którym teraz myślę na tym GSB, czy generalnie tak życiowo patrząc, że to nie jest celem samym w sobie, tylko że właśnie czeka nas jeszcze coś innego i wtedy właśnie wszystko będzie dobrze.
Że jak się już dojdzie, to wszystko będzie dobrze.
Dokładnie tak.
A GSB, bo chyba jeszcze ten skrót rozwiniemy, nie dla wszystkich.
Tak, rzeczywiście. To nie jest takie oczywiste. Główny szlak Beskidzki, czyli najdłuższy szlak w Polsce górski, wiodący w zależności od tego, jak patrzeć i jak się ma ochotę, od Ustronia do Wołosatego, czyli z Beskidów w Bieszczady albo wręcz przeciwnie.
Tak, i liczy 500 kilometrów.
Tak. Około 502.
500 kilometrów. Niektórzy mówią, że więcej.
Jak się pogubi po drodze, to na pewno.
A, no to tak.
Można tego troszeczkę nadrobić. I co więcej można o samym szlaku powiedzieć. No i jest on górski, prowadzi przez bardzo wiele pasm, też przez Beskidniski, przez takie tereny bardziej dzikie, można powiedzieć, mniej tak. turystyczne.
Beskidniski wcale nie jest taki niski.
Piękne miejsca.
Zamiast tego, no.
Chyba 7 pasm górskich, ale no jakoś one nie były. 21 tysięcy metrów przewyższeń, to dla tych, którzy to we wszystkim się orientują. Ale myślę, że nawet nie sama droga była taka jakaś taka najtrudniejsza, bo nam się szło w zeszłym roku jakoś wybitnie, ja przynajmniej miałem takie przekonanie, że wybitnie dużo radości produkujemy jako grupa. I to było coś takiego właśnie, była taka zdolność umierania dla siebie, że wszyscy raczej skupiali się na tym, żeby komuś ulżyć w drodze, nie obarczali jakimś swoją drogą, swoim ciężarem, swoimi humorami i to myślę było, dało coś takiego, że my byliśmy też z różnych wrażliwości, to znaczy byli młodzi od ojców Dominikanów, byli młodzi z Niniwy, z Oazy, tutaj ze środowiska toruńskiego i różne ośrodki, różne tematy, różne też, nieraz dyskusje, nieraz ścieranie się. Ale to było najfajniejsze, że my i tak wygrywało to, że chcemy być ze sobą. I to nam tak zostało, że po wyprawie, w sumie to mieliśmy kilka tych spotkań takich już powyprawowych i ciągle nie przestajemy. Ale powiedz, tak. Asia, bo to nie tak. była dla ciebie pierwsza droga. Powiedz może, tak chcielibyśmy, jeśli możesz, tak osobiście, co daje ci właśnie, co odkrywałaś w czasie tej drogi, czy co daje ci droga ta głównym szlakiem Beskidzkim, ale może i ta wcześniej, nie będziemy tutaj wszystkiego zdradzać, ale Asia wędrowała z rodzicami też pieszo do Rzymu. Także powiedz nam troszkę o tym, czym jest dla ciebie w ogóle wędrowanie, czy co odkrywasz?
To znaczy ja mam także właśnie gdzieś od wcześniej po górach, ale od 15 roku życia na takie dłuższe pielgrzymki też się wybierałam właśnie z rodzicami, a ostatnio z Niniwą. I dla mnie wędrówka to jest takim, poza tym, że jest metaforą życia i jak dla mnie jest takim chrześcijaństwem w pigułce i kwintesencją i tak odkrywam w tym jakąś swoją duchowość, najbardziej ze wszystkich duchowości, dlatego że jest w tym taka, jakby to nazwać, taka kontemplacja. To, że po pierwsze zostajemy zredukowani z tego wszystkiego, z tej całej otoczki, którą jesteśmy w ciągu normalnego dnia, normalnego trybu życia otoczeni, do naszego plecaka, do naszych butów, do potu, do tego, że chce nam się pić, chce nam się jeść, że obok nas jest drugi człowiek, który przeżywa dokładnie to samo. I to jest najważniejsze w tym momencie. I dzięki temu, ja to tak odczuwam, można wejść na taki zupełnie inny poziom i tworzenia relacji z ludźmi, i wchodzenia w głąb samego siebie i odczytywania tego, co tam mamy, i wchodzenia też inaczej zupełnie w relacje z Bogiem. I właśnie to ograniczenie się do takiej prawie, że ascezy, można powiedzieć, takie wchodzenie w taki rytm tych kroków, swojego oddechu, też rozmów, pozwala właśnie widzieć więcej i jakoś bardziej, być takim też bardziej prawdziwym. Już też nie chcę mówić, że my na co dzień jesteśmy tacy zabiegani, bo pewnie nie każdy jest i każdy inaczej to sobie reguluje, ale dla mnie to jest właśnie taką kwintesencją i takim prawdziwym odkrywaniem, o co chodzi w życiu. I że nie tylko chodzi o to osiągnięcie celu, ale też właśnie o to takie bycie czujnym w czasie drogi. Teraz się dużo tak mówi o tak zwanym mindfulness i o byciu obecnym, zauważaniu. No i właśnie taka droga tutaj w tym przypadku GSB też prowadzona przez ojca, też mieliśmy kapłana ze sobą, co myślę bardzo ważne, i mieliśmy i Eucharystię, i takie prowadzenie duchowe, czy gdzieś w czasie kazań, czy w ogóle w takich osobistych rozmowach, więc to pozwala tak coś innego zupełnie odkryć, na coś byśmy zupełnie nie wpadli, gdybyśmy na przykład nie pozostali w takiej ciszy, która nam powstaje, kiedy zredukujemy się do tych kilku elementów, jakie nam tworzy droga i bycie na niej. I wydaje mi się, że też bardzo ważne jest, żeby powiedzieć to, co ojciec nam całą drogę powtarzał, że trzeba być silnym i wrażliwym równocześnie. I to chyba też mi pozwala odkrywać, że jakby gdzieś przekraczać samego siebie, ale też żeby zauważać swoje potrzeby, potrzeby innych. Tak. Nie wiem, co jeszcze dodać.
Takich naszych haseł też, że to nie droga jest trudnością, a trudności są...
To nie nasze hasło, to Soren Kierkegaard.
Ale przyswoiliśmy je.
To prawda, odkryliśmy prawdę tej tak. sentencji.
Ja jeszcze może, jeżeli mogę, Asiu, cię tak. zapytać, bo mówiłaś, też Edytka mówiła i tak to jakoś jest jednogłośne, że podczas takich wypraw, czy tej wyprawy konkretnej, prześcigaliście się w tym, żeby komuś drugiemu zrobić przyjemność, jakoś pomóc, ulżyć. Skąd to się brało? Nie wiem, bo może z tego, że żeby samemu nie myśleć o tym, że mi jest źle, albo nie wiem, żeby jakoś w innym świetle się zobaczyć. Nie, jak to było u ciebie?
A mi się wydaje, że to była taka organiczna potrzeba serca i że to tak wyszło samo z siebie i myśmy nawet tego nie zauważali. To znaczy, żeśmy nie zauważali, że my tak robimy, tylko w pewnym momencie złapaliśmy się po kilku dniach na takim odruchu, że jak ktoś wyciąga jedzenie, to puszcza je w kółko i potem do niego tam jakaś resztówka wraca, ale nie
i
ma się przejmować.
Ale zawsze było,
bo za chwilę kto inny zrobi to samo i to wyszło totalnie samo z siebie. Wątpię, żeby ktoś, szczerze mówiąc, w tym momencie miał siły na myślenie, co kto o nim pomyśli, bo jakby nasze oczy były zalane potem i momentami już niewiele się myślało. Więc ja myślę, że tak jak mówię, że to wyszło samo z siebie i organicznie.
Ale przy tych słodyczach było prawo pierwogryzu, czyli...
A tak, oczywiście, tak, jak czyli... najbardziej. Właściciel ma zawsze prawo pierwogryzu i pierwołyku.
Dokładnie. Brał pierwszą kostkę czekolady, a później to już raczej papierek tylko wracał.
Tak. Tak,
przy okazji jeszcze tej rozmowy o drodze, o pierwszych wyprawach, to myślę, że możemy, że wszyscy tak naprawdę byśmy chcieli pozdrowić, wszyscy tutaj, którzy szli, i Asia, i Edyta, i ja, Andrzeja, który jest szefem
tak,
i opiekunem macówki w Bartnem. To jest w Beskidzie Niskim, koło Magurowskiego Parku. To jest człowiek, z którym bardzo dobrze się rozmawiało. Bardzo fajne te rozmowy były. I nas przyjął właśnie tak w sposób taki, nie będziemy też wszystkiego opowiadać, ale to było bardzo intrygujące takie z jego strony to przyjęcie, ale był dla nas gościnny, dobry i pozdrawiamy.
I też mieszkańców tej miejscowości, ponieważ zdobyliśmy nam wspaniałe mleko od krowy, które było bardzo, bardzo smaczne. Piękna, jest tam piękna cerkiew malutka, taka, do której też wędrowaliśmy. Tak jakby nam było mało tej wędrówki wtedy, prawda, Asia?
Tak. No właśnie, przy każdej okazji dokładaliśmy sobie, więc to na pewno było więcej niż 500 kilometrów. Nie wspominając okazji, kiedy trzeba było chodzić i szukać noclegu. W niektórych miejscowościach to czasami kończyło się właśnie.
Tak, warto też powiedzieć, że wszystkie wyprawy i rowerowa, i piesza, to są wyprawy, w których my czy jedziemy, czy idziemy, zawsze na wiarę. To znaczy nie mamy umówionych noclegów, ani mamy cały dobytek ze sobą, bez żadnego wsparcia technicznego. I czy rowerzyści są w Federacji Rosyjskiej, czy na Ukrainie, czy w jakimkolwiek innym kraju, a wiadomo, że tymi wyprawami, to warto też tutaj powiedzieć, rowerzyści w czasie swoich wypraw 15 byli już we wszystkich, dokładnie wszystkich krajach Europy. Najwytrwalsi dojechali nawet z Syberii do Pekinu, kilka osób tej wyprawy na Syberię. My, piechurzy, mamy trochę inny styl tego wędrowania, nie jesteśmy tak nastawieni na zdobywanie tych krajów, ale też idziemy w ten sposób, że właśnie idziemy na wiarę. Tam, gdzie Pan Bóg się zatroszczy, można spotkać właśnie oblicze Pana Boga w twarzy tego człowieka, który nas, czy gości, czy nam pomaga. Rzeczywiście myślę, że to jest ważne dla młodych i ważne w czasach dobrobytu mieć takie doświadczenie braku i zaufania i tej drogi, która wycieńcza. To na pewno dodaje siły tak psychicznie, ale dodaje też wiary.
I tego, że nie trzeba mieć nie wiadomo czego, wystarczy mieć cały dobytek na plecach przez miesiąc.
I jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, no.
Tak.
To jest piękne.
Dokładnie.
Asiu, dziękujemy, że nam tu opowiedziałaś troszeczkę.
Bardzo dziękuję również.
Asia, jeszcze byśmy zdradziły takie nasze dziewczyn hasło, takie bardzo dobre. Wiesz, które?
To nie było tylko chyba wasze, to już było poprzednie.
Nie, to już było, oczywiście, ale my też wykorzystywałyśmy.
Nie jestem pewna.
Rowerzyści to już wymyślili,
tak,
że lepiej dobrze zjeść, niż byle komu się podobać.
To prawda. I zgadzam się absolutnie. Ale to akurat chyba Kamil był u nas takim, czy
tak.
Nie? To chyba Kamil, wydaje mi się, że u nas był
on
u nas takich, prowadził to hasło.
Są takie osoby w grupie, które generują takie hasła i tworzą takie sytuacje. Dzięki ci serdeczne, Asia.
Asiu,
pozdrawiamy.
Kogo pozdrowisz? Chcesz kogoś pozdrowić?
Proszę, kogo chcę pozdrowić? No wszystkich, którzy byli na wyprawie i jeszcze mają siły iść w tym roku do Gruzji. I nie wiem, no pozdrawiam też moich sąsiadów, którzy być może mnie słyszą, bo siedzę tu zaraz przy oknie i rozmawiam, więc Więc może tak być.
Dzięki, Asiu. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Trzymaj się
dzielnie. Z Bogiem.
Z Bogiem, Asia.
Dzięki. Asia nam powiedziała o kolejnym aspekcie. O Gruzji, no to...
Tak. Jest tegoroczna wyprawa rowerowa już odbywa się na Ukrainie i w Polsce, a wyprawa piesza będzie w Gruzji. Lecimy do Gruzji i po Gruzji, po Kaukazie będziemy chodzić troszkę trochę autostopem, połowę autostopem, a połowę tam, gdzie góry, gdzie droga szutrowa, tam będziemy szli do tych miejsc najpiękniejszych w Gruzji, ale też miejsc związanych z chrześcijaństwem. Także tak, też przygotowujemy się do takiej wyprawy. Jest już 30 osób jest na tą wyprawę już wybranych. Jest taka wyprawa zawsze eliminacyjna. Każdego roku jest ta wyprawa gdzieś w naszych polskich górach i po niej zbiera się grupa chętnych, którzy idą na wyprawę do Gruzji.
Sami się eliminują, czy wy jakoś mówicie?
To znaczy liczy się kolejność zapisów zawsze. No, w tym roku było serce mi się kroiło, bo zdecydowanych było 40 osób, 30 może iść. Tak. No, ale wierzę, że to też będzie dobry czas.
Zagramy sobie coś. Tak jest. Ojciec ma przed sobą listę.
To może Tau, Kod.
Dobrze, zaraz będzie Tau. Ja przypomnę, że tutaj Edyta czeka na wpisy na Facebooku. Czas wzrastania audycji dla młodzieży, albo na SMS-y 536-600-500, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie i dlaczego. Przypominam też numery telefonu do naszego studia, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, chcesz zadzwonić, opowiedzieć, a może byłeś na jakiejś wyprawie, nie wiem, pielgrzymce, teraz jest taki czas pielgrzymkowy trochę, więc też w kontekście poznawania siebie możesz nam o tym opowiedzieć, jeżeli masz mniej niż 35 lat. Przepraszam, piątki tak wyglądają. 56 655 23 55 północna część Polski i południowa 56 655 23 56. Powtarzam, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
Co by było, gdybym cię nie spotkał? Co bym mówił, jakbym wyglądał? Co by było, gdybym cię nie poznał? Nie poznał cię. Co by było, gdybym się wycofał? Co bym wierzył, gdzie bym podążał? Co by było, gdybym cię nie kochał? Lat temu nie zatrzymał mnie w moim dzikim pędzie. Miałbym jeszcze refleksję, czemu istnieje i co jest sensem życia, czy zatraciłbym się w tym dziwnym świecie. I nadal pędziłbym tu autostradą życia, tylko po fejmie kwit, tu trasą samotnika. Czy bym nie wierzył w nic, miał nadal martwe serce? Bałbym się śmierci dziś i stracił wiarę w ciebie. Czy nadal bym mawiał, że wiara to prywatna sprawa i wierzył w przeznaczenie, energię lub inne kłamstwa? Nadal uważałbym, że odpowiedzi na pytania posiada tylko nauka, nie szukał, gdzie jest prawda. Czy nadal byłbym kłamcą i puszczał bez przerwy co piątek z inną panną? Upijał w weekendy i co dzień gniłbym z gandzią i żył bez nadziei, lecz ciągle kryłbym maską. Może bym mniemał, że po śmierci nic nie ma, może wkręcałbym sobie, że się odrodzę pod postacią zwierza i mówił, że wierzę w Boga, ale nie w Kościół. Tak by było, gdybyś mnie nie podniósł. Co by było, gdybym cię nie spotkał? Co bym mówił, jakbym wyglądał? Co by było, gdybym cię nie poznał? Nie poznał cię. Co by było, gdybym cię wycofał? W to bym wierzył, gdzie bym podążał? Co by było, gdybym cię nie kochał? Nie kochał cię.
Czy nadal byłbym złym, wulgarnym chamem? Zarażał wszystkich wokół swym plugawym trapem. Miał teledyski w opór, w nich utarty patent. Szampan
na pindy ziomków blichci żadnych barier.
A może alternatywnym artystą zapewniał wszystkim elitom same klasyki ze stymą. Zamieniał płyty na milion i spędzał zimy w tropikach i zmieniał imidż co chwila, to nienawidziłby życia, ale ci. A może stałbym się sekciarzem jak medium i paktowałbym z diabłem zapisanie tych tekstów. Uprawiał dalej mantrę, medytację nad ranem i w zamian za oddanie miał te sławy i kasę. A może byłbym w psychiatryku, więzieniu lub gorzej. Być może byłbym na odwyku, leczeniu lub w grobie. A może zbudziłbym się dzisiaj na kacu nad ranem i mnie obudził jakiś raper, który mówi prawdę. Prawda. Jezus jest naprawdę Panem.
Dziś wie.
Zagłuszyć, ale nie skasować. Woła przez uczucie pustki, masz się czasem ziomal. A ja odpowiedziałem na to wołanie. To nie moja zasługa, że wierzę, bo wiara jest darem. Jeśli pragniesz go znaleźć, to powiedz kodem, Panie. Daj mi wiarę, że Jezus jest Panem.
Co by było, gdybym Cię nie spotkał? Co bym mówił, jakbym wyglądał? Co by było, gdybym Cię nie poznał? Nie poznał Cię. Co by było, gdybym się wycofał? W co bym wierzył, gdzie bym podążał? Co by było, gdybym Cię nie kochał? Nie kochał Cię. Nie kochał Cię. No gdzie bym dzisiaj był?
Tał, utwór Kot, Tał, Kod przez D, żeby ktoś z kotem nie pomylił, Tał będzie.
Tak jest.
Na festiwalu w Kokotku, o którym mówiliśmy i na który zaprosiłem pewnie pod koniec naszej audycji.
Jeszcze przypomnijmy o festiwalu oczywiście.
Piszecie coś do nas.
Czasem właśnie, przeczytajmy. Ja pozdrawiam serdecznie Jagodę, moją kuzynkę, która napisała wiadomość z pozdrowieniami. Również odzdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I pozdrawiam mojego współbrata, który właśnie, tak jak wspomniałem na początku, wraca z nadmorza, z naszej parafii z Łeby, gdzie prowadził rekolekcję ojca Waldemara. Szerokości do Katowic, ojcze. I wszystkich kierowców pozdrawiam. Ja mam taką solidarność z kierowcami w różnych momentach tej jazdy oczywiście. Też w tych momentach, kiedy trzeba zatrzymać się, bo policja zatrzymuje albo jakiś mandat, to też mi zawsze mi ich żal po prostu. Ale pozdrawiam wszystkich jadących nocą, bo to jest też taki często refleksyjny moment, żeby czegoś posłuchać.
Ojciec też dużo jeździ, to rozumie doskonale. Jutro do Kodnia droga.
Tak jest.
No, Beatka, która była, też jest studentką tutaj, razem studiujemy na jednym roku i Beatka była teraz na wyprawie przygotowawczej, bo tak chodziłyśmy, gadałyśmy o tej Niniwie, gadałyśmy i tak w końcu Beatka mówi, a w ogóle już nie wiem jak to wyszło, ale pojechała razem z nami i pozdrawia tutaj nas z domu, pozdrawia nas też Piotr i mamy dwa SMS-y. Napisała do nas ktoś właśnie do nas napisał tutaj, że moja droga to za świętą Teresą z Awila, mała droga dzieciństwa Bożego i właśnie też pozdrowienia dostaliśmy. I właśnie tutaj już ojciec Dominik powiedział przed chwilą, jak rozmawialiśmy o tym, że właśnie nie każdy musi podążać taką drogą, jak my piechurzy, że też jest ta droga właśnie taka duchowa. No, napisała do nas też Marysia z Łodzi i Marysia napisała, że im bardziej poznaję rzeczywistość i świat, tym lepiej znam siebie jako osobę stworzoną przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. Zadaję sobie pytania, kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam. Znajduję odpowiedzi na nie dzięki wierze. Jeśli chcę poznać prawdę o sobie samej, odnoszę się do słów Jezusa, że On jest drogą, prawdą i życiem. Wiem, że żyję dla Boga i życia wiecznego. I tutaj Marysia też nas pozdrawia. My Ciebie również, Marysiu, serdecznie pozdrawiamy.
I dziękujemy, że piszecie takie no, głębokie przemyślenia i to też mam nadzieję, że takie audycje, ktoś tam napisał, że nie wyobraża sobie piątku bez czasu wzrastania, ale nie chwaląc samego siebie oczywiście, że no, pobudzają nas do tego, żeby pomyśleć, a jak to jest u mnie, nie? Jak to wygląda.
I też noc sprzyja refleksji. Tak. Zawsze, nie? Pamiętam takie sytuacje, gdy wcześniej jeździłem dość często na przystanek Jezus przez kilka lat, myślę dobre, to właśnie nocą były w czasie tych ewangelizacji, nawet nie trzeba było wychodzić daleko, ludzie przychodzili pod krzyż ze swoimi sprawami, problemami, traumami, jakby noc też jest taką okazją, że można powierzyć pewne sprawy, że można, może chce się, nieraz też warto się komuś wygadać, poszukać jakiegoś ukojenia, a może przebaczenia. Zdarzały się też spowiedzi nocą takie właśnie piękne. Dobrze, moi drodzy, teraz będziemy łączyć się z człowiekiem, który, z Michałem ze Śląska, z Imielina, który był na wyprawie rowerowej, był też na wolontariacie, ale z uwagi na to, że nie posłuchaliśmy rowerzystów, ponieważ nie było nam to dane połączyć się z nimi, to posłuchamy Michała, który brał udział w kilku wyprawach i to takich wyprawie po Islandii, jak każdy może sobie wyobrazić, tam wiatr, były takie filmiki jak wiatr człowieka silnego, takiego dwudziestokilkulatka, tak wiał wiatr, że stojącego człowieka spychał z drogi. To można sobie wyobrazić opory, jakie to tworzyło. Oni przejechali wtedy kilka, jakieś tysiąc kilometrów. Był też na innych wyprawach. Witamy, mam nadzieję, że możemy powiedzieć, że witamy Michała.
Jeżeli nie zasnął jeszcze nam
tak,
Michał, to,
jest,
to
jest.
Fajnie,
Michał.
Szczęść Boże, witaj.
Szczęść Boże.
Michał, witam. No niestety nie mogliśmy usłyszeć rowerzystów i ojca Tomka, bo się nie udało, ale ty nam opowiedz o swoim doświadczeniu wypraw rowerowych. To by było troszkę o tym, jak przeżywałeś, na których z tych wypraw byłeś no i możesz troszkę powiedzieć, spróbować powiedzieć, co odkryłeś na tych wyprawach, co one ci dały też.
A więc byłem na czterech wyprawach rowerowych, począwszy właśnie od 2016 roku na Wyspach Brytyjskich, potem właśnie wyprawa wokół Morza Czarnego, bardzo długa, dwumiesięczna wyprawa wymagająca, no i właśnie przedostatnia wyprawa w 2017 roku na Islandii. Hasło tej wyprawy nazywało się Operacja Rozpoznanie, myślnik Nowy Początek. I była to wyprawa, w którą obkążaliśmy Islandię wokół, taką główną drogę, to jest droga numer jeden na Islandii. I zrobiliśmy około ponad 3000 kilometrów, co nie jest jakimś wielkim wyczynem, patrząc na innych wyprawach po prostu no, robimy więcej kilometrów. Wyprawa też była krótka, bo trwała 3,5 tygodnia, a więc nawet nie było czasu poznać wszystkich uczestników, a chciałem też powiedzieć, że było u nas bardzo dużo, bo było 55 rowerzystów. To się po prostu tak nie zdarza nigdy na tych wyprawach, bo tak średnio właśnie to jest taka grupa 30 osób, może maksymalnie 40, nieraz się zdarzyło. A tutaj 55 ludzi, a trzeba właśnie też powiedzieć, że Islandia jest bardzo surowa. Raz, że pod względem klimatu, warunków właśnie tam deszcz, wiatr, no i zimno, to tak można by powiedzieć na porządku dziennym, ale też nie doświadczyliśmy obecności ludzi, tych przyjęć takich, bo tak jak teraz ojciec Tomek jest na Ukrainie, na wschodzie, to wiem, że zawsze tam lubi jeździć w te rejony, bo spotyka się po prostu z wielką otwartością ludzi. Natomiast na Islandii no nie doświadczyliśmy tego, ale też wydaje nam się, że po prostu ludzie mieszkający tam na co dzień zmęczeni są turystami, bo bardzo dużo, no jest to kraj taki turystyczny, bardzo dużo turystów odwiedza Islandię, więc nie doświadczyliśmy spotkań z ludźmi, ale udało nam się tam, co jakiś czas spotykaliśmy Polaków, którzy tam mieszkają, a jest ich tam naprawdę bardzo dużo, jak na całą Islandię. To tak może o Islandii, a o wyprawach rowerowych, a czego doświadczyłem, no to ogólnie tak Niniwa, no to można by powiedzieć tak z perspektywy czasu, no ukształtowała gdzieś moje życie, mój charakter, różne poglądy, wartości, aż no po prostu poznałem dziewczynę, a teraz obecnie moją żonę Agatę w Niniwie, która była z kolei zaangażowana w dzieło wolontariatu misyjnego. Ona była właśnie na wolontariacie na Ukrainie, na Białorusi, aż pewnego razu wspólnie wraz jeszcze z jedną wolontariuszką Basią wyjechaliśmy na wolontariat misyjny do Wierszyny. To jest ta miejscowość, do której ojciec Tomek dojechał z Kokotka na rowerze, czyli tam na Syberię. Myśmy co prawda zajęło nam to nieco krócej, bo po prostu samolotem tam dolecieliśmy w jeden dzień. Organizowaliśmy tam takie wakacje z Bogiem dla dzieci na takiej zasadzie pół kolonii. Po prostu ojciec Karol, który jest tam kapłanem, jest oblatem, stwierdził, no, że jest taka potrzeba, żeby ktoś zajął się tymi dziećmi, przeprowadził jakąś katechezę. No i też taka pomoc tam ojcu Karolowi w takich codziennych obowiązkach. Więc to było naszym takim głównym zadaniem. No i trzeba też właśnie zaznaczyć, że dzieci tam porozumiewały się z nami w języku rosyjskim, ale też niektóre rozumiały, może nie wszystkie słowa, ale rozumiały część po polsku gdzieś tam w domu. Babcie, dziadkowie jeszcze gdzieś tam używają tej polszczyzny i nawet no, po polsku można było się z nimi porozumieć. To tak może w skrócie właśnie, co dała mi Niniwa.
Tak, no, obecnie. Dzięki ci, Michał, serdeczne. Proszę. Pozdrawiamy też, bo obiecałem, więc pozdrawiam też tatę Agaty i Agatę, twoją żonę, która dzisiaj miała wyrywane ósemki, chociaż miałem tego nie mówić, ale dlatego tak się nie udziela. Pozdrawiamy serdecznie was. Michał tak. Teraz też jeździł na rowerach, teraz naprawia rowery, uczy się
taka
tego.
Pasja.
Także fajno. Dzięki serdeczne, Michał.
Chciałem pozdrowić po prostu jeszcze wszystkich wyprawowiczów, tych, którzy są obecnie na wyprawie i tych, z którymi miałem przyjemność, okazję jeździć po prostu na wyprawach. Także pozdrawiam.
Fajno. To dzięki z Panem Bogiem,
Michale.
I do zobaczenia niebawem.
z Panem Bogiem Michałem, no w pigułce, tak jak w miniaturce życia, tak każdy taką miniaturkę swoją nam pokazuje, ale to po to, żeby się zapalić, zainspirować.
Michał ma taki spokojny ton głosu, a ja go też znam, bo był na jednej wyprawie pieszej też, gdy szliśmy z Rumunii nad Morze Czarne jednego roku i on wtedy był z nami, to był taki wytwórca przygód, on gdziekolwiek doszedł, to albo jakiegoś kamasa złapał na stopa, albo no różne miał, ma taki talent, a i taki spokojny głos.
Słuchała dobrze Gitwie.
Tak jest.
23. Słuchajcie, nam wybiła już, aż mi się wierzyć nie chce. A jeszcze mamy tyle do powiedzenia. Za
tym sposobem, my, słuchając Michała, przeszliśmy też do kolejnej części. Niebawem o niej usłyszymy, nie od razu. Ale usłyszymy o wolontariacie misyjnym. Słyszeliśmy już o Syberii. Jeszcze będzie jeden kraj, nie zdradzimy na razie, ale też daleki. Też daleki, znany nam bliżej z pewnej bajki, popularnej bajki. A zanim te kolejni goście, jeszcze dwoje gości nam zostało, zanim kolejni goście, posłuchajmy, kończąc ten rozdział wędrówek, wypraw, posłuchajmy takiej pięknej modlitwy wędrowców.
I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. Kiedy z cichą jutrzenką wyruszymy drogę, rozpal w sercach wędrowców żywy, jasny ogień. Ty, co z nieba spoglądasz, stopy nasze prowadź, kroki miej w opiece, od złego nas zachowaj. I daj nam, Panie, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. Pokaż te rogowskazy, wszak szlak włóczęgów znasz. I bądź pochwalony, Panie, przez brata wiatr. Niech sławi Cię wierzba, zajrzewna, drewniana kapliczka, Madonna starocerkiewna. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. Niech gwiazdy i księżyc, zorza poranna, sią przez doliny radosne, hosanna. A gdy ptaki podniebne znużą się lotem, niech kajłany pszenicy wielbią siebie złotem. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki wolnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki wolnych traw. Modlić nam się trzeba, sprawo miłosierny, by nie zabrakło chleba. A gdy wargi strumienią spieszkną z pragnienia, od niech Ci oddaje spękana Matka Ziemia. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. Pod sennym kurhanem na drugą stronę słońca prowadź nas, o Panie. A gdy lasy zastygną w świętym milczeniu, niech wieki schylą głowy w niemym uwielbieniu. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać połoniną wśród rzeki polnych traw. I daj nam, Panie, odkryć nowy szlak, śpiewać
spać połoniną wśród rzeki polnych traw.
5 minut po 23. Już no, zmierzamy do lądowania niestety w tej naszej audycji, bo jeszcze 25 minut nam zostało, ale tak jak wspomniałem, jeszcze trochę przed nami w miniaturce życia. Co, czy w jakich okolicznościach poznajesz siebie? Takie pytanie wam zadajemy. Jeszcze jest okazja, żeby napisać coś nam, odpowiedzieć na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, albo SMS-y 536 600 500, 536 600 500, Edytka czeka, żeby czytać te SMS-y, ale to żeby też coś od siebie powiedziała Edyta, to tak, żeby nie pójść na łatwiznę zupełnie. Nini Vatim z nami, generalnie ojciec Dominik Ochlak, oblat Maryi Niepokalanej, OMI, taki skrót mają na końcu, czyli to jest ta Maryja Niepokalana.
Tak, no jest, Edyta, tak jest. Chmielewicz. Jest od razu jedna wiadomość od Andrzeja, który napisał, że nauczył się podejmować ryzyko. Myślę, że warto, bo przez to stajemy się mądrzejsi, coraz bardziej doświadczeni. Oblaci nauczyli mnie podejmować ryzyko. Dzięki wspólnocie Niniwa w parafii w Katowicach dostałem potrzebną pomoc i wsparcie. Jeszcze raz Bóg zapłać. Pozdrawia wszystkich rowerzystów, nas, dzięki ci Andrzej. Pozdrawiamy również.
Tak, jeszcze tutaj od mojego księdza proboszcza dostałam taką wiadomość, że on nas pozdrawia, ale też, że mamy Kasię Wasilewską pozdrowić serdecznie.
Tak jest. Kasia to dziewczyna pełna życia, pełna energii. Ja tylko pamiętam, że rok temu była, w czasie gdy pandemia wybuchła, w naszym regionie ojciec Tomek organizował wolontariuszy z różnych zgromadzeń, takich księży wolontariuszy i też młodych z Niniwy, którzy pomagali w DPS-ach w tym pierwszym uderzeniu też epidemii. I Kasia była jedną z nich, też długo to zakażenie od niej jakby dużo czasu minęło, zanim się uporała, więc była bardzo wytrwała, a dzisiaj jest na wolontariacie misyjnym w jednym z krajów afrykańskich. Dzisiaj słyszałem, ale nie chciałbym wprowadzić w błąd, ale w jednym z krajów afrykańskich odważna dziewczyna.
Nawet ksiądz Prócz napisał mi, że jest w Nigerii.
W Nigerii. O, proszę.
No właśnie. I pozdrawiamy księdza Tomasza serdecznie bardzo.
Tak jest.
Zresztą ksiądz proboszcz chyba tak, gościliśmy u nas w parafii w ogóle rowerzystów i Michał Dobrys, wtedy ojciec Tomek był no u nas, to wtedy pierwszy raz usłyszałam w ogóle, oni nie wieś zapaliłam.
Działa, że niektórzy usłyszą o rowerach i jadą na rowery, niektórzy usłyszą o wyprawach pieszych, jadą albo byli na wyprawie pieszej, ja też dwie dziewczyny pojechały na rowery.
Tak, Karolina i Klaudia z Karoliną spałam w namiocie w zeszłym roku na GSB.
Ale to się niesamowicie uzupełnia, także to jest też bardzo, bardzo dobre.
Mam ojca Jana.
Super. Jest ojciec Jan z nami, ojciec Jan Wlazły. To jest mój współbrat, misjonarz oblat. Witaj, Jasiu.
Witaj, ojcze Dominiku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Niepokalana. Pozwolimy sobie na takie tutaj oblackie.
A ja odpowiem po swojemu teraz i zawsze.
A na Salezjanie powiedzieliby ksiądz Bosko, zawsze radosny.
Radosny. Tak jak jest. Tutaj dzisiaj. No co, ojciec Jan czym się zajmuje? Między innymi.
No ja od jakiegoś czasu między innymi zajmuję się duszpasterstwem powołań w naszym zgromadzeniu, w naszej prowincji. W praktyce to wygląda tak, że zapraszamy młodych do naszych domów, do naszych klasztorów, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda życie misjonarza oblata tak od wewnątrz. Więc no to moja główna działka ostatnio życia zakonnego oblackiego.
Myślałem, że ojciec powie, że w praktyce to wygląda tak, że się pytają, ilu wy tam macie na pierwszym roku.
To też.
Tak, to pytanie pada najczęściej zdecydowanie. Ale przecież nie o liczby tu chodzi, nie?
Ojcze, mówimy o różnych inicjatywach związanych z młodzieżą, Stowarzyszeniem Młodzieży, z Niniwą, z no, różne wyzwania, które też podejmujemy wspólnie z młodzieżą. Tutaj dochodzi ten pierwiastek takiego towarzyszenia no, w rozeznaniu powołania. Nie każdy zostanie oblatem. Nie wiem, Edyta nie zostanie pewnie
oblatem. No ja nie dam rady.
Natomiast
ewentualnie siostrą oblatką.
Ogólnie tak, tak, tak. A więc pytanie, jak to się robi, że się towarzyszy młodemu człowiekowi w rozeznawaniu powołania? Jak to zrobić, żeby nie zrobić za dużo, nie wiem, nie wmawiać komuś, że jest powołany? A z drugiej strony, jak to zrobić, żeby też nie być taką gaśnicą i powiedzieć no, za dużo w drugim kierunku? Jak ojciec to realizuje? I jak też młodzi dzisiaj, bo to się pewnie zmienia z wiekiem i młodych ludzi i z latami, które przeżywamy. Jak to wygląda w ojca przypadku i w tym doświadczeniu takiego bycia przy młodym człowieku, który myśli o Panu Bogu może trochę bardziej, jakoś intensywniej?
No to jest trudne pytanie, rzeczywiście takie pytanie, które sam jakoś sobie stawiam, ale tak jestem przekonany, że tak naprawdę ta moja rola i w ogóle rola takiego towarzyszenia właśnie też i pomoc w rozeznawaniu powołania, to jest pierwsze, co myślę, że warto, żebyśmy robili wszyscy, to takie pokazywanie ludziom młodym i mówienie ludziom młodym, że w ogóle jest taka opcja na życie, jak życie zakonne, kapłańskie, jak życie misyjne. Ja mam takie wrażenie, że nam się wydaje, że to jest takie oczywiste, że wszyscy to wiedzą. Ale tak naprawdę z takiej mojej jakiejś tam praktyki, no to takie oczywiste to nie jest. Właśnie, że ktoś, z kim się spotykamy, kogo Pan Bóg stawia nam na drodze, że może od nas usłyszeć, że przecież jest też właśnie dla niego taka opcja na życie, jak życie właśnie powołaniem, czy to kapłańskim, czy zakonnym, czy misyjnym. I to jest ta pierwsza rzecz, która mi się jakoś tak nasuwa, właśnie pokazywanie i mówienie tym ludziom, że w ogóle jest taka opcja na życie i jest to opcja na życie szczęśliwe, na życie dobre. To nie jest opcja, która ma życie ci zepsuć. No bo Pan Bóg jak powołuje, to znaczy, że daje ci dar, tak? Daje ci dar od przyjaciela. I jak przyjaciel coś ci daje, to nie po to, żeby ci życie zepsuć, nie? Że tu nie ma czego się obawiać. I myślę, że to jest taka pierwsza rola właśnie duszpasterza powołań. No i ta druga rola, kiedy ktoś się jakoś myśli intensywnie właśnie jaką drogą w życiu pójść, no i wtedy to jest taka droga właśnie towarzyszenia. Dla mnie najlepszy obraz to jest właśnie Jezus, który odpowiada przyszłym swoim uczniom, chodź i zobacz, czyli pójdźmy razem. Zobacz, jak my żyjemy, zobacz, jakie mamy wartości, zobacz, jakie mamy relacje i z Panem Bogiem, i z ludźmi. I zadaj sobie pytanie, czy taka droga mogłaby być twoją, nie? Czy to jest droga, którą ty mógłbyś iść i na której ty się będziesz właśnie dobrze czuł i czy na tej drodze będziesz mógł być szczęśliwym? No tak krótko, wydaje mi się, że to są najważniejsze rzeczy, nie? To właśnie proponowanie, mówienie, że jest taka opcja na dobre życie, ale też właśnie później takie głębiej, nie? Towarzyszenie i proponowanie młodym, żeby sprawdzili, nie? Jak na tej drodze będą się czuli.
I wydaje mi się, że też, że towarzyszenie właśnie w tych dylematach, bycie z nimi w tych dylematach bez naciskania, bez jakiegoś takiego poczucia Jasne. Wykazania się, nie? A ojciec Jan, bo w radiu jednak można się w pewien sposób ukryć, a ojciec Jan właśnie ma taki też pseudonim, ja też mam brzuch, ale Jasiu ma taki pseudonim Kulka w naszym zgromadzeniu. I
ja pierwszy raz o tym słyszę, ojcze Dominiku.
I właśnie ojciec Jan też taką swoją postacią, prostą radością też przyciąga. To też jest dobre. To jest zawsze to pierwsze wrażenie też jest istotne, nie?
Także... W ogóle teraz nie mogę w żaden sposób odpowiedzieć na to.
Nie musisz.
Ojciec może powiedzieć cokolwiek, bo i tak tego nie zobaczymy. Także.
Fajnie. Dobra, no to dziękujemy ci.
Wierzymy. Dzięki
Jasiu,
wielkie.
Z Poznania, no, z naszego domu prowincjalnego. W Poznaniu jesteś,
tak. Jerzy? Znaczy aktualnie jestem w Odrze, w naszym seminarium wyższym. Mamy i trwa właśnie prenowicjat, tak, czyli takie rekolekcje dla tych, którzy zdecydowali się, że chcą wstąpić do naszego nowicjatu w tym roku, do naszego zgromadzenia. Więc oni przeżywają swoje rekolekcje, też taki czas, żeby się poznali. No i na koniec mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy oczywiście otwarci na wszystkich i gdyby tylko ktoś chciał zobaczyć, jak żyją misjonarze Oblacji Maryi Niepokalanej, to oczywiście zapraszam.
Fajno. Dzięki ci, Jasiu. No. Z Panem Bogiem i
bardzo proszę, Ojcze Dominiku, dobrego wieczoru, pozdrawiam i bądźcie dzielni.
Dziękujemy.
Będziemy.
Ojcze, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy życzymy również. Dzięki wielkie. I też cieszę się, pozwolę wtrącić takie trzy grosze. Nie tyle zapraszam tyle do turystów przy okazji, ale o co chodzi? Że ojciec Jan powiedział o tym takim braku lęku, żeby się nie bać Pana Jezusa o tym darze, że jak daje powołanie, to nie po to, żeby życie komuś zniszczyć. Tylko żeby kogoś uszczęśliwić. Mówimy, jako dzieci mówiliśmy, Pan Jezus jest moim przyjacielem i tak fajnie to wszystko wyglądało. No to się chyba nie zmienia ze strony Pana Jezusa w stosunku do nas, więc to mnie tak bardzo urzekło. A druga rzecz, no chodź i zobacz, jak oni żyją, jak oni funkcjonują, jacy oni są naprawdę i odważ się przyjść. To jest ten czas taki dobry też, żeby podejmować decyzje, żeby działać. Więc też się ogarniamy.
Pamiętam trochę ze swojej historii, gdy podejmowałem decyzję, byłem w Irlandii, pracowałem jako stolarz na budowie i to też było takie ciekawe doświadczenie, ponieważ tam na końcu Europy właśnie uświadomiłem sobie, na tym drugim końcu oczywiście Europy, uświadomiłem sobie, bo tam już potem jest Islandia, wiadomo, nie, Stany Zjednoczone, uświadomiłem sobie, że pragnienia są niezmienne, to znaczy, że jak to pragnienie jest, to jest takie nienachalne, Pan Bóg to daje, i można to odrzucić, ale można pójść za tą taką lepszą właśnie drogą życia, że zaufać Mu. I nic mi Pan Bóg nie zabrał. Raczej więcej, dużo więcej otrzymałem i ludzi, i domów, i wrażeń. Wiadomo, trudności i cierpienia to jest tak na każdej drodze, ale dużo otrzymałem, także ja jestem wdzięczny.
No ale tak jak ojcowie mówili, że właśnie też do nas ojciec Dominik przyjeżdżał z Adrianem, z Michałem, którzy byli prenowicjuszami i też mogliśmy razem pewne doświadczenie zdobywać właśnie takiej wspólnoty. To też było takie bardzo piękne i też właśnie Adrian jest tam chyba z ojcem Janem teraz, więc ich pozdrawiamy serdecznie. No, a nie wiem, czy ojcowie mi pozwolą, ale była taka dosyć śmieszna sytuacja na wyprawie, to było już chyba w Bieszczadach, wtedy rozmawialiśmy bodajże właśnie o prenowicjuszach. Ojciec opowiadał właśnie o tym, jak pracuje, bo też jest odpowiedzialny chyba właśnie odpowiedzialny za prenowicjuszy. I ja się tak zamyśliłam i mówię, ojciec Dominik mówi, że co Edzia, szkoda tych takich fajnych chłopaków, a ja mówię, niech idą. No i już tak zostało. Teraz jak o nowicjuszach rozmawiamy, to mówimy o nich, niech idą wszyscy. Tak, i tutaj właśnie taka historia z tym jest związana też. Też z nimi się znamy, czasem spotykamy, bo też w Kokotku właśnie... Kotek to też jest taki trochę dom, zawsze wiadomo, że można tam wpaść. I też ojciec tego nie powiedział, ale nie tylko przy okazji Festiwalu Życia na pewno zapraszają ojcowie przy każdej okazji do Kokotka.
Tak jest, inicjatyw jest wiele więcej, są w te wakacje, były rekolekcje z kursem tańca, już znam, już dziewiąty, po raz dziewiąty, Niniwa Dance, rekolekcje siatkarskie, koszykarskie.
Zimą też są rekolekcje.
Niniwa Ski z nartami biegowymi, w sensie z treningiem na nartach biegowych, także wiele takich form połączenia duchowości ze sportem, z jakąś przygodą i na to zapraszamy.
Z rozwojem.
Was. Tak jest. Moi drodzy, za moment połączymy się jeszcze z ostatnim gościem tego wieczoru. To będzie Krysia.
Krysia. Jest już Krysia z nami.
O, super.
Cześć Boże,
Krysia. Krysia.
Ze Szczecina. I my się znamy
tak
trochę
i
też nawet.
Wy się z ojcem Grzegorzem znacie. Tak, Krysia była, bardzo długo się przygotowywała, była bardzo pokorna, bardzo cierpliwie się przygotowywała do wyjazdu właśnie na Madagaskar. I Krysia, opowiedz nam przez kilka minut o swoim wolontariacie tam na Czerwonej Wyspie.
Może zacznę od tych przygotowań, bo to też takie ciekawe było dla mnie doświadczenie. Właśnie ojciec wspomina, że to nie było takie proste od samego początku. To było takie ciekawe dlatego, że sam fakt, że mogę się przygotowywać do misji był dla mnie czymś takim takim niesamowitym, że mam tę okazję, że pan z tego chce. Więc właśnie przez rok właśnie przez kokotek właśnie poprowadzona w musiałam się języka poduczyć, znaczy nauczyć i też jakoś się przygotować do wyjazdu i potem właśnie dzięki pomocy ojców z Polski i ojców z Madagaskaru o tym się
chodzi. Coś nam, Krysiu, uciekasz z sygnałem.
Próbuj zmienić
jakieś okno, bliżej lokalizację. Albo na jakiś dach wyjdź.
I właśnie w końcu się udało wyjechać. Udało się wyjechać w październiku właśnie tak już po wakacjach. No i tam odebrali mnie ojciec prowincja, ojciec Mariusz wraz z ojcem Krzysztofem. Pobyłam trochę w stolicy, no i potem pojechałam na swoją placówkę na wybrzeżu. Mieszkałam u sióstr, to są siostry malgaszki miejscowe. Pracowałam u nich w przychodni, jestem położną, ale pełniłam takie funkcje bardziej pielęgniarskie, co prawda położnicze też, ale głównie praca polegała na takich zabiegach, podawaniu leków, leczeniu ran. Co jeszcze? Właśnie takie leczenie farmakologiczne było bardzo ograniczone, więc dużo, dużo było takich doraźnych zabiegów. Troszkę prowadzenia ciąży, czasami się porody zdarzały. Więc tak wyglądała praca, tak od poniedziałku do piątku, a sobota, niedziela była wolna. No i mieszkałam sobie właśnie u sióstr. Po polsku ta wspólnota to się nazywa Córki Bożej Mądrości. No i tak sobie żyłyśmy przez pół roku. Ojcowie oblaci bardzo się mną opiekowali i raz na jakiś czas jechałam do miasteczka, tam do ojców, żeby skorzystać z Wi-Fi, żeby zrobić sobie zakupy, żeby też pójść do spowiedzi, bo tam był właśnie ojciec Polak. No i tak ten czas mijał. Było dużo różnych przygód ciekawych, ale czas był naprawdę cudowny. I powrót też szczęśliwie się udał w pandemii akurat już. Ale
to była taka pamiętna ta ewakuacja wtedy z wyspy. Pamiętam, jak nasi współbracia pomagali w czasie pierwszej fali pandemii. Nie dało się w ogóle wyjechać z Paryża. No i jakoś tam troszkę przez ambasadę, trochę w inny sposób. Siostry zakonne przez 3 dni, Krysia, chyba przenocowały i później już był autobus organizowany też przez ambasadę. Ale no wtedy sam doświadczyłem takiej ściany pewnej niemożności, że rzeczywiście się nie da. Dla nas często jest tak, że się wszystko da, tylko z czasem, ale tam się rzeczywiście było trudno. Ten moment był taki trudny. I Krysia, dla mnie zawsze, Krysia, twój wolontariat i twój ten czas na Madagaskarze jest właśnie czasem łaski Bożej, że Krysia jest taką delikatną, wrażliwą dziewczyną, a ten Madagaskar często odbiega od naszych wyobrażeń, jest nieraz niebezpieczny, szczególnie teraz, jest wymagający po prostu, życie w tych realiach jest wymagające, pozbawione jakiejś takiej pewnie romantyzmu, bym powiedział, takie bycie jest w tych trudnych warunkach. I Krysia dzielnie dawała radę. To dla mnie właśnie dowód łaski Bożej, że w takiej delikatnej osobie rodzi się tyle siły i tyle takiego właśnie takiej chęci działania i pomagania. Także dzięki ci serdeczne, Krysia.
No. Krysia się teraz za nie mówiła, Krysia.
Nam wysłali.
No myśmy tak, myśmy cię wysłali oczywiście. No, fajno.
Dziękujemy
ci serdecznie. Krysia ze Szczecina. Dzięki, Krysia, że poczekałaś też do końca, bo właśnie Krysia jest pokorna i nawet zniosła to, że jest tutaj ostatnim gościem w tej audycji.
Będą pierwszymi, tak Pan
Jezus powiedział. Także dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Też Niniwitów i no i też przyjaciół i bliskich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. I pozdrawiamy też i kochani kończymy. Coś do czytania mamy, czy na razie, czy podsumowujemy?
Tak.
Mamy coś,
to mamy od Sebastiana wiadomość. Sebastian nam napisał, że poznaje siebie poprzez pomoc bliźniemu. Podejmując jakieś wyzwanie, staram się jemu podołać i się nie poddawać. Kto nie pomaga, ten nic nie osiągnie. Ora et labora. Tak zakończył Sebastian pięknie swojego SMS-a. Pozdrawiamy Sebastiana.
Dzięki, pozdrawiamy.
Tak, i to wszystko z komentarzy tutaj.
Tak, cieszymy się, że do nas pisaliście. Mamy 4 minuty do końca audycji. Ja tylko przypomnę, jest ojciec Dominik, jest Edyta i było z nami
kilkoro
gości, tak, którzy się odezwali, którzy pewnie słuchali nas. A to jest ogólnie wspólnota Niniwa. Tak możemy
nazwać? Oblackie duszpasterstwo młodzieży Niniwa. Ze swoim centrum w Kokotku na Śląsku.
Tak, piękne tereny. Śląsk w ogóle. To Śląsk to jest, tak, czy Zagłębie?
Śląsk. Proszę ojca, proszę tak nie mówić. Słuchają nas ludzie z Lublińca.
Lepiej tak nie mówić.
Dobrze. A więc, no, ja się cieszę, że przyjechaliście, że się udało. Ojca Tomasza pozdrawiamy bardzo gorąco.
Pozdrawiamy serdecznie, no.
Pewnie już śpi, bo jutro w droga, tam jest godzina dalej.
O 5 wstają, prawda?
Jutro muszą przejechać chyba kolejne 150 lub 180 kilometrów, także na pewno
tak jest
spać.
Średni dzienny.
Tak jest.
Tak.
Średni dzienny dystans. To właśnie tyle. Ja na koniec też chciałbym w kontekście Madagaskaru pozdrowić, chociaż pewnie on jeszcze nie jest w stanie nas słyszeć, bo jest jeszcze tam na Madagaskarze, ale przez 27 lat tam posługiwał i pracował mój kuzyn, który też jest misjonarzem oblatem, Marek Ochlak, i właśnie po tym czasie wraca do Polski. Także trzymaj się, Marek, bądź dzielny w Polsce. Po misjach wraca będzie teraz mieszkał w klasztorze w Poznaniu. Z tym swoim doświadczeniem misyjnym pewnie będzie się dalej dzielił.
Edytka, kogo pozdrawia?
Ja tu pozdrawiam przede wszystkim wszystkich Niniwitów, też wszystkich, którzy byli na GSB. Tak, to był bardzo piękny czas. I też znajomych, rodzinę, wszystkich, którzy słuchają. Studentów też, bo po miesiącu nieobecności w akademiku dzisiaj zawitałam na chwilę. No i super, jak do domu.
Ja pozdrawiam też, tak sobie pozwolę, nigdy tego nie robię, biskupa Adama Wodarczyka, który też mówił o oblatach. Mówi, weź ich zaproś też. Oni są naprawdę fajni, tacy charyzmatyczni, zobaczysz.
Dziękujemy ci, księże biskupie.
Także pozdrawiamy.
Tak, ksiądz biskup też Westerplatte czasem ogląda,
tak, ogląda
to, wiem.
Słucha, więc tak. Pozdrawiamy gorąco i pamiętamy w modlitwie,
a my
księże
właśnie,
biskupie, cały czas.
Tak, my właśnie jutro z ojcem Dominikiem jedziemy do Kodnia i tam się dzisiaj już rozpoczęły, ojciec Dominik akurat na kazania jedzie, ale ja jedę na rekolekcję właśnie Ruchu Światło Życie dla domowego kościoła, dla rodzin. I właśnie też Ruch Światło Życie jest bardzo bliski księdzu Adamowi, więc pozdrawiamy też cały Ruch Światło Życie.
I naszych wszystkich pasterzy diecezji gliwickiej, katowickiej, częstochowskiej, bielsko-żywieckiej, sosnowieckiej, którzy też błogosławią temu dziełu Festiwalu Życia i tej jedności, której dzisiaj tak po prostu potrzebujemy jak tlenu.
a Festiwal Życia rozpoczyna się
23 sierpnia w Kogodku. Wszystkie informacje na stronie www.festiwalżycia.pl. Więc zapraszamy, do zobaczenia.
Tak naprawdę za 3 tygodnie z hakiem, nie przegapmy tej okazji. Dzięki serdeczne wam, drodzy goście, i dzięki wszystkim, którzy nas słuchali.
Dziękujemy też ojcu Grzegorzowi za taką profesjonalną posługę po tamtej stronie szyby.
Zawsze staramy się być profesjonalni. Dzięki wielkie, bardzo było miło. Kończymy, a za chwilkę kompleta.